Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę Elżbietę, która musiała zostać w domu. Witam również Krystiana, który będzie realizował naszą audycję. Drodzy Państwo, są z nami goście. Jest ksiądz Piotr Krasuski, kapelan szpitala w Wołominie. Serdecznie witam księdza.
Pochwalony Jezus Chrystus. Witam również serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Piotr Krasuski współpracuje z panem Andrzejem Wronka, teologiem świeckim, który jest też naszym gościem dzisiaj. Jest on prezesem Stowarzyszenia Ruchu Efata i zajmuje się obroną wiary katolickiej przed zarzutami sekt. Serdecznie witamy, panie Andrzeju.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Temat dzisiejszy to współczesne zabobony i ich skutki. No proszę Państwa, człowiek w XXI wieku, posiadający komórkę, łącze do internetu, przecież wykształcony na ogół, i tu mowa o jakichś zabobonach, czyli o ciemnocie, no chyba jakaś pomyłka. To jest niemożliwe, żeby człowiek współczesny mógł w jakieś gusła, czary, zabobony wierzyć. No okazuje się, że jednak tak jest. Ale w większości przypadków sobie z tego sprawy nie zdajemy. I tu jest najgorsza sprawa, że jesteśmy jakoś w to wciągnięci, bo tak wszyscy, bo jest taka opinia, bo panuje taka moda. Nie chcemy się w jakiś sposób negatywnie wyróżniać, negatywnie na tle opinii świata. No a ten świat, czy on idzie w dobrym kierunku, to musimy konfrontować to z nauką Chrystusa. No właśnie, współczesne zabobony. Żeby były tylko zabobony, no to jeszcze pół biedy, ale skutki ich są realne. I skutki dotykają tych, którzy w to niestety wierzą. Już teraz o tym czarnym kocie, który przebiegnie drogę, to już może nie tak bardzo, ale mamy dużo groźniejsze zabobony, które mają wpływ na nasze życie przede wszystkim duchowe. A skutki są też w sferze duchowej bardzo dotkliwe i sięgające często poza granice naszego życia doczesnego. I dlatego to jest tak niebezpieczne. Współczesne zabobony i ich skutki. Oddaję głos naszym gościom.
No właśnie paradoksalnie, jak pan tutaj redaktor powiedział,
ksiądz Piotr Krasuski,
wydawać by się mogło świat XXI wieku, a niestety te zabobony wkradają się, wchodzą w nasze życie i tak jak powiedziane zostało, często wywierają na to życie naprawdę ogromny wpływ. Wydaje mi się, że chyba podstawową przyczyną tego wszystkiego, że wielu z nas zdaje się niestety złapać i wejść jakoś pod te działanie tych zabobonów, to między innymi to, że człowiek nie potrafi często racjonalnie myśleć. Myślę, że chyba wielu z nas wie i zdaje sobie z tego sprawę dokładnie, że wiara i rozum to jest dwa filary, dwie podstawy, które powinny jakoś tak w naszym życiu cały czas przyświecać i na nich to nasze życie winniśmy budować. A często bywa, że człowiek zapomina albo o jednym, albo o drugim, a wszelkiego rodzaju skrajności niestety prowadzą gdzieś tam w jakieś ślepe zaułki, ślepe drogi.
Tutaj warto by może uzmysłowić sobie...
Pan Andrzej Wronka.
Tu kładę akcent na sobie pewną rzecz, że problemem zabobonu, a więc uznawania, przyjmowania pewnej irracjonalnej zależności między pewnym działaniem a skutkiem tego działania, zrobię to i to, zobaczę to i to, wykonam to i to, albo spotka mnie w takiej sytuacji takie i takie zwierzę, to skutkiem będzie to i to, to dotyka każdego z nas, bo być może wielu z naszych radiosłuchaczy myśli, że jestem człowiekiem wierzącym, mocno wierzącym, to jest problem sąsiada, moich dzieci, wnuków dalej. Ja bym problem zabobonu zabobonów, myślę, że on jest o wiele bardziej aktualny, niż nam się wydaje. Ujął szerzej, w kontekście pewnych mitów społecznych, religijnych, politycznych i z różnych innych dziedzin, które funkcjonują w naszym umyśle, i pewnych stereotypów. Dlaczego jest to tak ważne i tak fundamentalne? Ponieważ zabobony, mity, stereotypy, czyli pewien obraz w moim umyśle, który się tworzy o tym człowieku, o tej sytuacji, o tych czynnościach, o tych postawach życiowych, wszystkie one zaburzają poznanie prawdy. One prowadzą do pewnej drogi fałszu. To znaczy powodują, że ja wchodzę w myślenie, w działanie, w życiowe wybory i wydaje mi się, że one przyniosą mi szczęście czy szczęście moim bliskim, a tak naprawdę to moje poznanie przez te zabobony i stereotypy jest mocno zafałszowane i to moje działanie, często podejmowane w dobrej wierze, może mieć często tragiczne skutki. I te tragiczne skutki mogą występować na kilku płaszczyznach, które mają oczywiście różną gradację, różną rangę, różną wagę. Za kłamstwo, za półprawdy, za manipulacje, które dzięki tym zabobonom, czy które przez te zabobony i stereotypy są w mojej głowie, mogę zapłacić finansowo, powiedzmy, wierząc w różne cudowne bioterapie, gdzie na krzywdzie ludzkiej, ludzi umierających, dzieci cierpiących, wielu bez mrugnięcia oków, hochsztaplerów, robi ogromne pieniądze. Mogę zapłacić zdrowiem psychicznym, rozstrojem nerwowym, gdy wchodzę w jakieś duchowości, gdy wchodzę w jakieś sekty, gdy wchodzę w jakieś wyobrażenia, które dzięki tym stereotypom powstają, zaczynam coś praktykować, potem okazuje się syndrom wielorakiej osobowości i tak dalej, i tak dalej. Mogę zapłacić rozbitym małżeństwem, przerwanymi studiami, ale kochani, za pewne zabobony, które się wytworzyły w moim umyśle, czy w naszych umysłach, można zapłacić zdrowiem duchowym, o czym mówią księża egzorcyści, i najtragiczniejszy skutek, najtragiczniejsza zapłata można zapłacić wiecznością, kiedy w myśl pewnych zabobonów na przykład odciąga się spowiedź świętą, odciąga się sakrament namaszczenia chorych, odciąga się inne rzeczy, bo ma się błędne wyobrażenie. Więc zabobony, stereotypy, te mity, które są kreowane nieraz przez folklor, przez jakieś lokalne środowisko, a dziś coraz częściej przez telewizję i media, mają naprawdę bardzo głęboki i często tragicznie negatywny, choć nie do końca uświadomiony skutek w życiu naszym i naszych bliskich.
I jak była mowa o, myślę, ostatniej posłudze, ostatnim namaszczeniu, to ksiądz jako kapelan prawdopodobnie ma jakieś świeże spostrzeżenia na ten temat.
Można by powiedzieć boleśnie świeże, nawet, bo to są ciągle powtarzające się.
Tak, to w tej posłudze kapelańskiej, która już tam kilka lat trwa, to one się coraz przydarzają, ale te najświeższe właśnie, tak jak tu chwilę przed audycją rozmawialiśmy, no są sytuacje, które tak mi się wydaje, no będą bardzo tragiczne w skutkach, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju stereotypy i zabobony, jeśli chodzi nawet o pobyt w szpitalu, a także przede wszystkim spotkanie z kapelanem, a przez jego ręce z miłosiernym Bogiem. No, gdzieś to wszystko się zakodowało u wielu, że kapłan przychodzący do chorego, no jest jakąś taką, nie wiem, zapowiedzią rychłej śmierci, odejścia, jakiegoś wielkiego, największego chyba nieszczęścia. Wielu ludzi niestety nie chce z tej posługi skorzystać, nawet w obliczu naprawdę już zbliżającej się śmierci. Tak jak tutaj powiedziałem, no niedawno przypadek, mieliśmy bardzo młodego człowieka, 36 lat, który no dosłownie konał, niestety jego wątroba się rozpadała, i kiedy wszedłem do niego na salę, kiedy chciałem z nim, bo jeszcze był w stanie, był świadomy, porozmawiać, kiedy proponowałem chociażby spowiedź świętą, przyjęcie wiatyku, przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych, całkowicie od tego się odżegnywał. Powiedział, że on jeszcze stąd wyjdzie, że on tu nie zamierza ze mną rozmawiać, że to jeszcze nie pora, że to jeszcze nie czas. No widać było bardziej może strach, ale nie strach paradoksalnie przed śmiercią, a strach przed stojącym księdzem obok. No, co jest no, dla mnie no właśnie takim trochę dziwnym, ale gdzieś to się zakodowało. Jakże często spotykam się właśnie z taką sytuacją, gdzie chcę do kogoś wejść, z kimś porozmawiać. Czasami bywa, że nawet i najbliżsi wypraszają mnie z sali, żebym nie wszedł, żebym mnie przestraszył, żebym prawda, no jakoś tam rzekomo nie wpłynął źle na samopoczucie, czy jak to niektórzy nawet mówią, wręcz na zdrowie, czy na życie kogoś tam ich bliskiego, czy prawda, kogoś znajomego. no, sytuacje tragiczne w skutkach.
Tutaj, gdy na początku mówiłem, żebyśmy sobie uświadomili, najpierw można by użyć takiego modnego słowa, zlustrowali siebie pod pryzmat tych zabobonów, to pragnę zwrócić uwagę, że katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o grzechach przeciwko pierwszemu, fundamentalnemu przykazaniu Bożemu, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, wymierza różne grzechy, w tym grzechy wróżbiarstwa, zabobonu i tak dalej. I w 2111 akapicie zwraca uwagę, że nawet praktyki uprawnione lub konieczne można traktować w sposób magiczny, czyli wierni katolicy mogą traktować w sposób magiczny, w sposób zabobonny. I proszę, zwróćmy uwagę, czy czasem gdzieś w nas nie siedzi, a jak siedzi w nas, to patrzy na to dziecko, nasz wnuk, jesteśmy tymi nieświadomymi przekazicielami, utrwalamy pewne myślenie w takim magicznym, zabobonnym myśleniu, czyli przypisywaniu automatyzmu. Zrobię to i to, to Pan Bóg musi zrobić to i to. Przeżegnam się przed podróżą, dużą policja mnie nie złapie. Przeżegnam się przed wejściem do wody, to się nie utopię. Pójdę na mszę przed maturą, a może nawet na te cztery msze mogę pójść, to zdam maturę. Założę taką i taką bieliznę na studniówce, no to zdam maturę. To wielu, ja już nie mówię przy pogrzebach, ślubach, chrztach, to w wielu sytuacjach naprawdę religijnych funkcjonuje, prawda, czy ciągnięcie sianka spod obruska, kto wyciągnie dłuższe sianko przed Bożym Narodzeniem, ten dłużej będzie żył, czy inne zabobony i stereotypy. Więc automatyzm, to nie jest złe, że ja się żegnam przed podróżą i tak dalej, jak najbardziej, tylko nie może być to, że ja na Panu Bogu wymuszam coś, że Pan Bóg to jest taki puszkomat, wrzucę to i to, nacisnę guziczek, to Pan Bóg musi to zrobić. Potrzebna jest wiara, dyspozycja duchowa, nie moja, ale Twoja wola, Panie Boże, niech się dzieje. To nie jest mój pewnik, ale to jest mój znak wiary, prawda? Więc tu trzeba zwrócić uwagę, że my, ludzie wierzący, jesteśmy też na to narażeni i żebyśmy w sobie tego nie pielęgnowali i broń Boże nie przekazywali następnym pokoleniom ducha automatyzmu, a nie ducha wiary, gdzie brak jest dyspozycji wewnętrznej, a to jest bardzo łatwe myślenie, zrobię to i to, a będzie to i to. Ja boję się, bo nie analizowałem tego teologicznie, choć się z tym spotykam, czy w życiu społeczno-religijnym, politycznym Polacy, a to są słowiańskie dusze nastawione na pewne uczucia, pewne wyczulenie spraw takich, bym powiedział, intuicyjnych, którzy łatwo się dają podpuścić, czy nie myślę w sposób automatyczny w tych rzeczach. Zrobię Matce Bożej czy Chrystusowi takie i takie rzecz, to Polska będzie uratowana, zbawiona, a ja mogę dalej nic nie robić. To jest bardzo wygodne, to jest taka niesamowita pokusa. Ora et labora. Módl się i pracuj. Fides et ratio. Wiara i rozum. Dwa skrzydła, jak pisał Jan Paweł II w swojej encyklice. Ale i ta duchowość wymaga wysiłku, a nie łatwizny i dbanie o intelekt, o poznawanie wiary, argumentów prawdziwości tej wiary wymaga wysiłku. I myślę, że idąc w takie zabobony, wielu nieświadomie zwalnia się z tych wysiłków.
Tak, no to czasami dochodzi naprawdę do takich ogromnych paradoksów. Ja już patrzę przez to swoje własne podwórko, jeśli chodzi o cierpiących chorych. Niedawno się spotkałem też z sytuacją pewnej pani, która bardzo cierpi, jest chora też na nowotwór. Okazuje się, że jej jakaś bardzo serdeczna przyjaciółka przyszła z takim zapytaniem, wydawać by się mogło w dobrej wierze. Proszę księdza, czy to jest prawda? Bo ja już ukradłam święconą wodę z 7 kościołów, że jak dam jej się napić, to ona odzyska zdrowie. No właśnie to jest to, co tutaj pan Andrzej powiedział. Takie wymuszanie na Panu Bogu pewnego rodzaju działania, prawda?
Szamańsko-magiczne
dosłownie.
Takie myślenie.
I podejrzewam, że w jej sercu było pragnienie uzdrowienia tej swojej przyjaciółki. Mało tego, woda święcona kojarzy nam się z czymś, prawda, najświętszym, a tak naprawdę intencją było to, żeby Pan Bóg na siłę dał tu zdrowie.
Czy znane tak zwane łańcuszki szczęścia, rozkładane gdzieś na ławkach, czy SMS-ami rozsyłane, które u pewnych wrażliwych osób, ale które tę wiarę miały niepogłębioną, wyływały wiele takich rozterek, wiele niepokoju, takich,
Czy powiedzmy drogą elektroniczną, list elektroniczny, dostaje się coś takiego, roześli do kilku, prawda,
dokładnie,
osób, bo to jest jakaś tam modlitwa czy coś, a jak nie, no to...
Tak. I mówię, u wrażliwych osób, które nie mają właśnie tego ratio w tej wierze katolickiej, pogłębienia, wywołuje to niepotrzebne dylematy czy niepokoje, przygaszenie i tym podobne negatywne skutki. Więc to, co mamy w tytule, skutki tych zabobonów, bo to nie jest kosztuka dla sztuki, to nie jest niewinne, teoretyczne jakieś błądzenie intelektualno-duchowe, tylko to w dłuższej czy w krótszej perspektywie z różnym nasileniem ma te negatywne, choć nie do końca uświadamiane skutki, które są na różnych płaszczyznach.
I można chodzić do kościoła i można być tak zwanym człowiekiem wierzącym i praktykującym, wydawałoby się, a z drugiej strony podatnym na tego rodzaju zabobony.
Wydaje mi się, że na tym polega pewien niebezpieczny tragizm zabobonu, że on nie występuje jawnie z pozycji wojującej, negującej prawdy wiary katolickiej, czy pewne zasady moralne, natomiast on to robi subtelnie, ten zabobon, wnika subtelnie, jako taki wirus duchowo-informacyjny. I teraz, jeżeli ja nie mam tego pogłębienia wiary, to nie mam tych ciał odpornościowych. Dlatego powiedziałam prawda. Zabobony, stereotypy, mity są niebezpieczne, dlatego że one fałszują rzeczywistość, która jest społeczną, polityczną, gospodarczą, duchową, religijną, teologiczną, w zależności w jakiej dziedzinie. Jeżeli ja mam zafałszowaną rzeczywistość, to moje decyzje, w dobrej wierze nawet podejmowane, będą miały tragiczny skutek. Podam może taki przykład. Jeden z tragicznych takich wypadków. Wiele lat temu w jednym ze szpitali u nas na wschodzie Polski źle postawiono próbówki z płynem. W szafie, gdzie był podpis kroplówka, stał tej samej wielkości płyn z zupełnie innym działaniem. Podłączono to 10 czy 11-letniej dziewczynki. Pielęgniarka, która miała dyżur, następny, wskazanie lekarza, taką i taką kroplówkę, w dobrej wierze. Jej umysł odczytał ten podpis, ta kroplówka, to jest odżywka, podłączyła. Za pół godziny czy za kilkanaście minut bieganina, transfuzję krwi robiono tej dziewczynki, zmarła prokurator i tak dalej. I teraz chcę, żebyśmy uchwycili taką jedną rzecz, bo wiele osób mówi, a on działał, ona działała w dobrej wierze. Dobra wiara ma się nijak do skutków czynu. Ona może mnie zwolnić z moralnej odpowiedzialności przed sądem na ziemi czy przed Panem Bogiem, gdy umrę. Jeżeli to jest ignorancja, niewiedza, niezawiniona i tak dalej. Natomiast negatywny skutek, mimo że ja w dobrej wierze działałem, jest. Jeżeli mój umysł źle odczyta rzeczywistość, prawdę o tym i o tym, ja w to wchodzę, tak wchodzą ludzie do sekt. Bo ich umysł odczytuje, że to jest prawda, że tam wspaniała duchowość, tam nie jest nudno. I dopiero po miesiącach, po latach widzą, że to nie jest tak, ale psychomanipulacja, środki, które socjotechniczne, które są tam zaangażowane, powodują, że oni są już tak mocno tam siąknięci, że ciężko jest im się wydostać. Więc poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I zabobony, mity, stereotypy funkcjonują w każdym z nas. Nie ma człowieka, który jest w stanie w sposób absolutny prawdziwie odczytać rzeczywistość. To tylko Pan Bóg jest w stanie. Natomiast jest postulat, by poprzez pracę, poprzez wysiłek docierać do prawdy, odstereotypiać się, a to jest ciężkie. Są pewne rzeczy, które nie chce mi się słuchać. Mam wizję tego polityka, mam wizję tego samochodu, że jest najlepszy, mam wizję na przykład takiej metody życia jako młody człowiek, że to jest fajne, kulowe i pożyteczne, odlotowe i tak dalej. Teraz ktoś mi mówi, że nie. Prawdą o tym, że to nie jest dobre, jest to, to, to i to. Nie chcę mi się słuchać, bo to jest mój idol. No teraz, i teraz właśnie na tym polega przyłamywanie siebie w kierunku prawdy. I to są te słowa Chrystusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I ta wolność, która przychodzi, nawet ta gorzka prawda, to wiele osób stwierdza. Buntowałem się, nie chciałem, nie chciałam. Prawda o cierpieniu, o tym, o tamtym. Mój proszę księdza, jak to, że ja jestem dzisiaj na wózku, znałem taką panią, mieszkała w jednej z parafii nad Bugiem, końcówka diecezji siedleckiej, ona była na wózku, bez nóg. I mówi, ja się cieszę. Ja się cieszę, bo moje życie było szare, przeciętne, być może nawet mi się stoczyła. Dzięki cierpieniu, owszem, był okres buntu. I nie chciałam żyć, pretensja do Pana Boga. Zajęłam się malarstwem, zajęłam się pracą społeczną, pokazywaniem, że można być na wózku i spotkaniami z ludźmi, którzy przestawali narzekać. Oto nasze problemy nie są problemami. Więc otwartość na tą prawdę, to jest ciężko. Wielu rodziców mówi, jak ciężko dotrzeć, którzy chcieliby młodych. Nieraz ja w dyskusjach, niektórzy odwracają już ode mnie głowę, bo mówię, słuchajcie, może ja nie mam racji o tej i o tym aspekcie życia społecznego, ale przynajmniej zweryfikujcie, sprawdźcie to, czy temu, w którego jesteście wpatrzeni, że on będzie super Polak, super katolik, żebyście znów nie byli po 20 latach oszukani i tak dalej. Prawdę, weryfikujcie, przysyłajcie mi uwagi, bo może ja nie mam pewnych informacji. Tylko pytanie, czy my taką postawę mamy? Czy my taką postawę mamy?
No i teraz pytanie, w jaki sposób weryfikować? Każdy ma swój, że tak powiem, zasób.
A, to jest fundamentalne jeden pytanie, bo każdy uważa, że ma prawdę.
Bo jeżeli tak, jeżeli powiedzmy w tych programach telewizyjnych, które oglądam, jest takie nastawienie i w tych gazetach, które czytam, jest takie nastawienie, no to musi być to prawda. A jeżeli ktoś mówi, no to no, różni ludzie mogą mówić,
metoda,
ale...
Metoda Gabelsowska, kłamstwo powtórzone 1000 razy, czy przez setki różnych podmiotów, niby różnych, bo różne tytuły, a wydawca ten sam, w umysłach ludzi staje się prawdą.
Nie o wszystkim księża na ambonie mówią. Są pewne dziedziny zupełnie pominięte. I teraz też nie każdemu chce się akurat szukać w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie właściwie
też
wszystko,
mieć pewną
co ważne, napisane jest. No i umiejętność też trzeba mieć. Ale to właśnie trzeba szukać. Polegać na jednym źródle.
Pytanie pana redaktora, wbrew pozorom, jest pytaniem fundamentalnym. Jak dotrzeć do maksymalnie obiektywnej prawdy? Bo świadek Jehowy, katolik, zielonoświątkowiec, adwentysta, buddysta, ateista, agnostyk jest przekonany i żarliwie często będzie bronił, podając przeróżne argumenty. I teraz człowiek, słuchając tych różnych osób, zastanawia się, no tak, każdy ma rację, czy jest prawda. No ten mówi, że jest trójca, ten mówi, że jest dwójca, jednójca, ten, że nie ma. Oj, to aby każdy był dobry, a w co wierzy, to już nieważne. Jest dokładnie odwrotnie. To jest temat na całą audycję. Metodologia, metoda dochodzenia do prawdy. Jedną z metodologii o arcyniskiej wartości diagnostycznej jest czuję, bo ja to czuję. Ja to czuję, ona tak jest, ja to czuję, mi się śniło, prześniło. Niestety my Polacy jesteśmy bardzo na to podatni. Słowiańskie dusze. Nas łatwo podpuścić. Romantyzm. Kwestia dyskusji dyskutowana, zażarcie sensowności różnych powstań. Nawet nie mówię o warszawskim, ale jeszcze i wcześniej listopadowym, w XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, pseudomistycyzmy. Proszę zobaczyć, jak Towiański, Mickiewicza praktycznie pseudomistycyzmami na 10 lat unieszkodliwił i tak dalej. I teraz... Ja to czuję. Tego lubię, to co on mówi jest prawdą. A tego, co nie lubię, panie, to nie ma co słuchać. Ale powiedział dobrze. Nawet jak powiedział dobrze, to jest manipulant, on tylko tak podpuścił i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma bardzo niską wartość, a powszechnie występuje mniej lub więcej w każdym z nas. Chodzi o to, żeby z każdym rokiem było coraz mniej. Dla katolika uważam, odniesieniem powinien być realnie istniejący świat. Realis, to jest ten tomistyczny kierunek. Czyli co znaczy realistycznie istniejący? Bo dla człowieka psychicznie chorego realistycznie istnieją no, pewne wizje, które ma, czy dla kogoś to jest po środkach halucynogennych i tym podobnie. Realistycznie to znaczy niezależnie od mego poznania, od mego wyobrażenia. I teraz ten realizm, to co jest, bo to co ja zakładam, hipoteza może być całkowicie dobra, całkowicie sprzeczna, albo w jakiejś części życie ją może zweryfikować. Natomiast realizm to jest fakt. I teraz do tego, co jest, ja słyszę różne interpretacje, różne historie. Ja muszę do rzeczywistości przyłożyć, do tej prawdy. No, powiedzmy, dyskutowany taki temat w życiu społeczno-ekonomicznym. Wielu moich bardzo zacnych znajomych mówi, no, Polska znów jest pod butem ruski, meta wsioruki KGB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ten antyrosyjskość bardzo łatwo w Polsce zresztą wygrać. Ja z wielką nadzieją patrzę na to spotkanie Episkopatu Polski z patriarchą, choć możemy mieć tutaj różne zdanie, ale nawet w tym punkcie, niestety przez media przemyczanym, teologicznym, duchowym, bardzo ważnym, nie tylko polityczno-narodowym. Więc u nas antyrosyjskość łatwo wygrać. Ja mówię, jakie są fakty? Patrzcie na fakty. Wymienię firmy, i zobaczmy, czy to jest kapitał rosyjski, czy to jest jakiś inny. Ogromna firma busy jeżdżą kurierska, DPD niemiecka, DHL bodajże niemiecka, Strabag buduje nam drogi, no austriacka, ale powiedzmy w bliskim kręgu, Lidl, Kaufland, Deutsche Bank, Deutsche Bahn już jeździ po polskich torach, prasa, 95 około prasy kolorowej dla dzieci, młodzieży, czyli tej gadzinowej, jakbyśmy to za czasów okupacji powiedzieli, jest w rękach Bauera, Springera i tak dalej. Stoen, RWE Stoen, energetyka. Czy to są rosyjskie firmy, czy niemieckie? Czy ją, kto transferuje? No Biedronka to jest rosyjska firma, no to akurat może nie niemiecka, ale to jest z Zachodu. realizm, więc żeby się nie dać pewnym mitom. Więc jedną z metod to jest odnoszenia się do realizmu. Druga rzecz to jest porównywanie z różnych źródeł. Pewna metodologia zaproponowana w Polskiej Szkole Cybernetyki Społecznej, aksjomatyczna teoria poznania, ogólnojakościowa teoria informacji, nie chcę w to wchodzić, bo to nie jest ten wieczór na to przeznaczony, powiem tylko, podaję jako jedna z nielicznych definicji informacji. Na informatyce studentom nie podaje się definicji informacji. Inni mówią o psychomanipulacji, mówią, że informacje są fałszywe. Nie podają definicji informacji. Nie wiadomo, czy to jest pojęcie pierwotne, zrozumiałe dla wszystkich. My podajemy. I ta nie wchodzę też już w szczegóły tej definicji, że jest to relacja między obiektami elementarnymi tego samego zbioru. W każdym razie ta definicja wymusza, żeby mówić o informacji, muszę przynajmniej mieć 2-3 źródła. Więc jeżeli ja słyszę coś, zdanie, Wronka jest głupi. Ewentualnie ktoś słuchaczy woli, Wronka jest mądry. To już jak to sobie lepiej się czuje, bo być może słuchają też adwersarze, z czego bardzo bym się cieszył. I teraz, jeżeli ktoś w klasycznej logice, stwierdzenie prawdziwości czy fałszywości funkcjonuje tak. Proszę pana, powiedzieli, że Wronka jest mądry, to prawda czy fałsz? Ewentualnie Radio Maryja kłamie, albo Radio Maryja mówi prawdę. Prawda czy fałsz? I człowiek o tradycyjnym oprogramowaniu metodologicznym próbuje się silić. No jak lubi, to będzie udowadniał, że prawda, jak nie lubi, to prawda, fałsz i tak dalej. A teraz w nowej definicji informacji ja mówię, proszę pana, to zdanie, Wronka jest mądry czy tam głupi, to jest pojedynczy komunikat, który w myśl mojej metodologii ma zero informacji. Co to znaczy Wronka? Czy pan ma na myśli książeczkę o magii, o duszach czyścowych, czy o czymś? Czy pan ma na myśli jego prelekcje, na któreś pan był? Czy jego życie prywatne? Czy całokształt? I co to znaczy głupi? Proszę mi podać definicję głupoty. Ja wtedy panu powiem, czy to jest prawda, czy fałsz. Bo na przykład dla kogoś prezydent, który godzi się na marsz ludzi chorych i w choroby jeszcze wpędzanych przez pewne środowiska, czyli homoseksualistów i tak dalej, choć dzisiaj te międzynarodowe organizacje lekarskie już pozmieniały te definicje i numeryczne klasyfikacje, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu bardzo wyraźnie to było klasyfikowane jako choroba, jako zaburzenie. Godzi się na przemarsz tych ludzi przez miasto, według niektórych mądry. A według niektórych ta sama decyzja, w tym samym czasie, ten sam podpis będzie głupotą. Co to znaczy głupi, mądry? My tego nie definiujemy, bo nam się wydaje, że mój słuchacz, no głupotę, mądre, rozumie tak, jak ja rozumiem. Błąd. Każdy ma troszeczkę inną definicję. Pani, czy te pomidory są świeże? Tak, świeże, mówi sprzedawca. Co znaczy świeże u mnie, a dzisiaj zrywane? Świeże u niej, bo jeszcze tygodnia nie leżą. I potem może być rozczarowanie. Więc nasza metodologia wymusza z różnych źródeł. I teraz im więcej źródeł niezależnych, bo mogą być źródła pozornie niezależne, dwa różne tytuły, podaje informacje troszeczkę innymi nagłówkami, ale źródło jest to samo. No to jest pewna kwestia socjotechniki manipulacji. Jeżeli są niezależne źródła, to ja mogę porównać. I dlatego inteligencja, elita w narodzie, ja nie mówię o masach zapracowanych, ale elita musi umieć i musi również czytać publikacje wroga, publikacje przeciwnika, chodzić na konferencje prasowe przez niego organizowane, zobaczyć po jakich jest fundacjach, od kogo brał nagrody i tak dalej. I musi też umieć krytycznie patrzeć na tych, na siebie i na tych, którzy nie krytykancko, krytycznie, rzeczowo, którzy występują z mego otoczenia. Nie, że jak to już jest z mego otoczenia, to już jest nieomylny, najlepszy i tak dalej. Mamy bardzo bolesne doświadczenia, że osoby, którym żeśmy ufali, okazali się niegodni tego zaufania. Mówię już bardzo grzecznie. Więc przede wszystkim odnoszenia do rzeczywistości, bo my mamy w swojej głowie idee potworzone. Tego lubimy, tego nie lubimy. I nie widzimy rzeczywistości, która krzyczy zupełnie inaczej. Realizm. I druga rzecz, porównywanie z różnych źródeł, danych komunikatów z różnych źródeł i pytanie o definicję, jak ty to rozumiesz? Kolejnym jeszcze też jest argumentem do dochodzenia do prawdy, walką z mitami, ze stereotypami, bazowanie właśnie na źródłach, a nie na opracowaniach i komentarzach. Podam przykład, byłem w jednej kilka lat temu w szkole w Chojnicach, no i na spotkaniu tradycyjnie mówię młodzieży, że zostawiam czas na pytania, no i taka większa grupka się zrobiła na przerwie i mówi, proszę pana, co pan myśli o ostatnich antysemickich wypowiedziach w Radiu Maryja? Tam akurat pan redaktor Michalkiewicz miał bardzo ciekawy zresztą felieton, zresztą na podstawie książki pana profesora Normana Finkelsteina o przedsiębiorstwie Holokaust. Bardzo rzeczowy, 7-8-minutowy. I ja mówię, kochani, pierwsza rzecz. Czy słuchaliście materiał źródłowy? No bo to jest oskarżenie. Antysemityzm to jest znów stereotyp negatywny, bo mało kto umie podać definicję antysemityzmu precyzyjną. Kto z was słucha? Mówię, to naprawdę jest 7-8 megabajtów ze strony Radia Maryja. Można to. Czy słuchaliście komentarze, opracowania, fragmenty cytatów? Czy materiał źródłowy żeście słuchali? Bo ja akurat słuchałem. No nie, żeśmy... A to zobaczcie, zaczęły się emocje troszkę wyciszać. Jakim jesteśmy łatwym obiektem manipulacji? Szczególnie jeżeli, powiedzmy, Radia Maryja nie lubicie albo jesteście w środowisku, które wam tak mówi, bezkrytycznie przyjmiecie to. A przecież macie internety, to wam zajmie kilkadziesiąt sekund, ściągnięcie kilku mega. No kilka minut, tak macie wolne łącze. Ale macie materiał źródłowy. Bo dlaczego? Jakim tonem głosu ktoś coś powiedział? Jak ktoś wam napisze, już tego nie słyszycie. A to ma ogromną wartość, czy tam był cynizm, szyderstwo, czy rzeczowe z troską przedstawienie jakiejś sprawy. Czyli nasi naukowcy, profesorowie, doktorzy habilitowani w różnych pracach nagminnie autorytety opracowania i komentarze, a nie chce się dotrzeć do źródeł. I to jest mnóstwo takich, przecież cały problem polskiej metodologii, polskich nauki i szczególnie tych humanistycznych. No i dlatego jesteśmy łatwym obiektem do manipulacji często.
Już zeszliśmy troszkę na sprawy społeczne bardziej i współczesne, ale jeżeli chodzi o sprawy, no, które też zresztą mają zasadniczy wpływ również na naszego ducha, bo duch żyje w ciele, a ciało może mieć się lepiej lub gorzej, może mieć pracę lub jej nie mieć, może mieć zarobki wystarczające na utrzymanie rodziny i spłatę kredytów, a może tego nie mieć i na życie
na
w nędzy
może się, tak. Terapię swoich dzieci albo może nie być, że to bieda też generuje wiele patologii. To nie jest tylko tak, że jak ktoś biedny nie ma pieniędzy, to jest dobry, a ten, który ma dużo pieniędzy, jest zły. Wszystko zależy od tego ducha właśnie człowieka.
Ale właśnie tego ducha możemy w jakiś sposób podbudowywać albo i niszczyć, ale są zabobony. Można komuś w prezencie dać jakąś dobrą książkę religijną, jakiś obrazek świętego, są czyjeś imieniny, akurat widzieliśmy taki obraz ładny, wizerunek możemy podarować właśnie dziecku, wnukowi. W innej rodzinie to już często jest tak, że chwileczkę, święty obraz, przecież to może być, to jest nieszczęście, krzyż, macie nowe mieszkanie czy domek, no to dajemy w prezencie komuś krzyż. To życzycie nam krzyża?
Tak, to jest dla mnie bardzo takie bulwersujące. Ja się też z tym spotykam i tak ludzie z niepokojem mnie pytają, ale to jest brak kompletnie nawet tej tradycyjnej logiki w myśleniu. Jeżeli ja w krzyżu widzę śmierć, jeżeli ja widzę zgorszenie, o czym pisze święty Paweł, ale on pisał o tych poganach i tak dalej, którzy tego nie znają, a ja, katolik, widzę w krzyżu śmierć, zgorszenie i nieszczęście, no to ja nie wiem, co może być bardziej tragicznego. Natomiast jeżeli ktoś w progu domu, nowym domu, wisze, i to szczególnie jeżeli darujemy komuś krzyż do nowego domu, staramy się, żeby on jakoś i artystycznie komponował i nie był to jakiś czy za mały, no, czy
ładny.
Tak, miał pewną taką dostojeństwo.
Dymowe,
to ja sprowadzam błogosławieństwo. Jeszcze mówię, słuchajcie, nie był poświęcony, tak będzie ksiądz po kolędzie, poprosił i tak dalej, bo w krzyżu ja widzę zbawienie, zdrój życia, błogosławieństwo. Nie wszystko firma ubezpieczeniowa mi ubezpieczy i nie wszystko ja swoją roztropnością, życiową zaradnością. Proszę Pana Boga, bym się opiekował tym budynkiem, tym domem, tych, którzy przebywają, śpią, pracują, odpoczywają w tym domu i tak dalej. Mówienie tutaj, to niektórzy jeszcze z głosem butnym, no jak ty możesz dać ten krzyż i tak dalej, czy się obrażają, no jest jakimś tragicznym, no bulwersującym nieporozumieniem, mówiąc bardzo delikatnie. Ale myślę, że to jest kwestia może nie złej woli ludzi, tylko właśnie braku uświadamiania. To jest może kwestia katechezy, rekolekcji, jakiegoś kazania. Święto Podwyższenia Krzyża będzie we wrześniu, więc może warto przemyśleć jakieś pewne rzeczy, by ludzkie myślenie nastawiać ku prawdzie, a nie ku rugować te zabobony.
Ale taki piękny porcelanowy słonik w prezencie, no na szczęście dla
musi
tej
być
rodziny.
Trąba do góry.
I trąba do góry, tak?
Tak, bo inaczej to jest nieszczęście.
I tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań.
To nie ma, wtedy nie ma.
Tak?
No są to tak właśnie zatrważające paradoksy, że często my wybieramy właśnie rzeczy, które nic nie mają wspólnego, prawda, z wiarą, a odrzucamy to, co dla nas jest najbardziej święte. Ale właśnie, no to chyba sprowadza się do jednego. No, komu ja tak naprawdę w życiu pragnę zaufać i kto dla mnie jest najważniejszy? Czy całe moje życie, czy życie moich bliskich, czy, prawda, tych znajomych, czy jest, ja chcę powierzyć, żeby Pan Bóg i wszystko od Niego zależało, czy właśnie od słonika, czy od jakiejś tam gwiazdki, czy od horoskopu, czy od czegoś jeszcze. No na kogo stawiam, tak byśmy powiedzieli, jak to nieraz młodzi mówią, na kogo ja chcę postawić. Prawda, jeżeli na Pana Boga, to dla mnie będą to sprawy oczywiste, że krzyż nie staje się zgorszeniem, tylko będzie przypominał o tym, co Bóg uczynił dla mnie, że pragnie mojego szczęścia, zbawienia, życia wiecznego i tak dalej. Jeżeli będę Jemu ufał do końca, to w tego nie będę się ani wstydził, ani brzydził, ani tym bardziej miał jakieś tam, nie wiem, wyrzuty, żeby komuś nie podarować. A jeżeli nie, no to będę się kierował czymś innym. No, to chyba tak się po prostu to w ogóle sprowadza do tego. Jeżeli Pan Bóg najważniejszy, to będzie wszystko dobrze, tych zabobonów na pewno będzie dużo mniej w tym naszym codziennym życiu.
I tutaj też, z tego co ksiądz mówi, jest potrzeba pogłębienia wiary, bo nie wystarczy kupić krzyżyk, powiedzieć ten krzyżyk, o teraz już będzie Pan Bóg o mój dom dbał, a samemu żyć niezgodnie z nauką Chrystusa.
No to mówiliśmy, że często właśnie symbol staje się samym symbolem i wręcz wymuszaniem na Panu Bogu pewnych rzeczy, a tak naprawdę to nie pociąga ani mojego nastawienia, ani mojego serca, ani mojego zaangażowania to, co jakie za sobą przesłanie niesie. Chociażby krzyż, czy poświęcenie, czy błogosławieństwo, czy coś jeszcze. No, samochód poświęcić, ksiądz poświęci, to już nie będzie wypadku, czy coś tam, prawda? Ale ja nie muszę wcale jeździć uczciwie, czy, prawda, jeździć jakoś tam bezpiecznie, czy zachowywać przepisy, no bo po co? Moje nastawienie już jest wtedy inne, a to nie o to chodzi właśnie. Tu mamy żyć tym, co wierzymy. No.
Ale z drugiej strony powierzać się Bogu.
No, przede wszystkim.
I liczyć na Boże
współpracować,
wsparcie. Współpracować
z łaską Bożą. To, co zawsze kiedyś ta teologia bardzo ładnie, precyzyjnie mówi, łaska oświęcająca, łaska uczynkowa, tracimy ją przez to, odzyskujemy przez to i to wszystko było jasne. Dziś tego katechizmowego, tak, precyzyjnego, metodologicznego
uderzyć.
Wykładu potrydenckiego nam chyba trochę brakuje. Zbyt pochopnie chyba odchodzimy na takie właśnie uczucia, nieokreślone takie
rodzaju,
enigmatyczne rzeczy i nam i wtedy zabobon łatwiej wchodzi. To krzyż jest raz, świadectwo, że ja się nie wstydzę, tu mieszka katolik, a dwa, zobowiązanie do tego. To wymaga ode mnie życia takiego i takiego.
No cokolwiek, no mówię, to tak nieraz aż boli. No powiedzmy, rodzi się nowe dziecko, idę na położnictwo, gdzie wchodzę, prawda, by te dzieciaczki nowe, które przyszły na świat, pobłogosławić. I te mamy, czasami jak tam nieraz ojcowie są, wspólnie ich, żeby jakoś Pan Bóg towarzyszył, wspomagał. No niektórzy się od tego wzbraniają, no bo znowu mówię, te wielkie oczy, ksiądz wszedł i czy ja już umieram? Po co tutaj ksiądz? Ale nieraz słyszę jeszcze, jak to tam gdzieś jakaś przyjdzie życzliwa teściowa, czy prawda, czy mama, coś czerwonego, żeby dziecko miało, jakąś tam wstążeczkę zawiesić, albo coś tam jeszcze. No paradoksy, no czy wstążeczka da szczęście temu dziecku? No przecież to jest chore. A odrzucić jednocześnie błogosławieństwo samego Pana Boga, no wręcz przerażające, prawda? Ale mówię, to nieraz nie płynie z jakiejś tam właśnie takiej, no, takiej zawziętości, prawda, antyreligijnej, tylko tak często z niewiedzy, z jakiejś takiej właśnie ignorancji, o czym mówimy. I tu powtarzam, no my chyba kapłani mocno w piersi musimy się uderzyć, bo tych tematów za dużo na kazaniach, na katechezach niestety nie poruszamy, a to trzeba uświadamiać.
To myślę, że to uderzenie w piersi to można by rozumieć w sensie wyzwania. To jest dla nas wyzwanie po prostu. To nie trzeba się może czy gorszyć, czy jakoś tam obwiniać jedni drugi, bo to jest wyzwanie dla wszystkich, dla kapłanów, dla rodziców w domu, bo to jest pierwsza szkoła wychowania dziecka. Co ono słyszy? Dla babci również, żeby to coś nie przymycać. Ale to jest kwestia katechezy w szkole też. Może wychowawców świeckich, bo to też klasa inaczej odbiera, jak widzi swojej pani czy swojego pana, że on pewne rzeczy rzeczy potrafi subtelnie skorygować, również w tej dziedzinie zabobonu i tak dalej, nastrajać tego wszystkiego. To jest kwestia wyzwania mediów, gazet, by pewnych mitów nie tworzyć. No oczywiście do wroga nie możemy mieć pretensji, żeby on tego nie tworzył, bo on jest po to, żeby walczyć z prawdą za pomocą między innymi kreowania mitu, stereotypu, ale przynajmniej to, co my tworzymy. Zwykła gazetka parafialna, niedoceniane media. Są parafie, gdzie nieraz to jest 1000, 1500 czy 2000 egzemplarzy, 500 egzemplarzy. Rozchodzi się i to indywidualnie. Jakiś artykulik, prawda, który w sposób taki nieemocjonalny znów, ale odtruwa, czy cykl artykulików. Więc na blogach możemy pewne rzeczy zamieszczać, czy przekierowywać. Więc to jest wspólne wyzwanie dla nas. Prawda, naszą siłą jest prawda. W historii, w gospodarce, w polityce, w myśli narodowej, w świecie polemiki religijnej z sektami. Prawda, Kościół katolicki całe wieki była apologetyka, czyli argumenty za prawdziwością wiary przeciwko tym, którzy nam zarzucali. I warto do tego wracać, ale to wymaga wysiłku. To wymaga czasu, poświęcenia. Czy nam się dzisiaj w dobie, jakichś fast foodów i serialików i kolorowi czasopiśmideł, a przede wszystkim tabletów, smartfonów, bo już nawet komputera dzisiaj nie trzeba mieć, czy nam się będzie chciało? Czy temu następnemu pokoleniu będzie chciało się prawdy, czy po prostu łatwej, kolorowej papki medialnej, która z tą padłą prawdą ma wspólnego bardzo niewiele?
No i w tym momencie refleksja, co z moim życiem, jak umrę, bo przecież dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Tematyka też taka, no, bardzo przemilczana. Dzisiaj tematyka śmierci jest ogromnie wypaczona albo w ogóle się jej nie porusza. Więc tutaj no, niewielu chyba zna się zastanawia.
Ale powiem już tak dogłębnie, diabeł znalazł odpowiedź na pytanie pana redaktora. Nie ma sądu Bożego, nie ma piekła, jest reinkarnacja, by się człowieku wcielał. I to jest temat, który koniecznie trzeba pastoralnie podjąć. 40 w dużych miastach do 60% w Polsce ludzi wierzy w tę czy w inną formę reinkarnacji. Co jest na zachodzie, nie chce się wypowiadać. Oni czasem jeszcze to łączą z Wielkanocą, z jakimiś tam praktykami religijnymi, wchodzenie w parabuddyjskie różne rzeczy, bo to jest pewien snobizm, pewna moda i tak dalej. Kiedy pokazano w firmie pana redaktora Cejrowskiego, czym w Tajlandii jest buddyzm, kiedy na pewnych blogach pokazano w krajach Oceanii, tam gdzie buddyści są więcej, jak się prześladuje i morduje katolików, ten nagle spokojowy, niewinna postawa, otwartość na kosmos, na to, na tamto, jakie ma prawdziwe oblicza. Nie mówię, że wszędzie. W tych zmowa milczenia, zamilczenie, embargo informacyjne na to. Więc wielu ludzi dało się kupić. Że ono za to życie dzisiaj nie będzie odpowiadać, jak będzie odpowiadać z sądem boskim, będzie miało 2., 10., 15., 17. szansę. Nie będzie tej szansy. Mamy jedno ziemskie, niepowtarzalne życie, w którym na wieki już albo wszystko zyskamy, albo wszystko stracimy. I to stracimy jest bardzo niepopularne.
No właśnie. A tymczasem jest to realne. Ten skutek jest realny.
To jest ta prawda, którą, no, zły duch, już mówiąc tak najbardziej dogłębnie, a różne ośrodki, które tutaj widzimy i słyszymy, chcą po prostu zatrzeć przed sercem człowieka, przed sumieniem człowieka, przed umysłem. Jeżeli nie ma sądu Bożego, jeżeli nie ma odpowiedzialności po śmierci, cierpienia czy wiecznego potępienia, to proszę bardzo, w następnym życiu sobie poprawię. Jest to tragicznie zgubna z tej perspektywy duchowej, teologicznej, z perspektywy wieczności nauka i jeden z zabobonów, który się podsysa takimi świadectwami, że ktoś sobie gdzieś tam przypomniał i tak dalej, to bardzo emocjonalnie, wiarygodnie brzmi, ale po bliższym sprawdzeniu, myśmy to analizowali z siostrą Michaelą Pawlik, nawet wyszła taka jej publikacja Złudna wiara w reinkarnację i tam próbujemy zbijać te argumenty i biblijnie, i racjonalnie. Okazuje się po prostu mitem, okazuje się właśnie tym fałszem.
Tymczasem sprawa śmierci i tego, co po tej śmierci jest, to jest zawarte w podstawowych prawdach wiary, proszę księdza. Tylko że my sobie już zapomnieliśmy chyba tą prawdę wiary. Może ksiądz przytoczyć, bo już wielu z nas zapomniało.
No przede wszystkim to najpierw rzeczy ostateczne człowieka, że jest śmierć. Sąd Boży i niebo albo piekło. Innego wyboru nie ma i tutaj się nie ma co oszukiwać. Postanowione raz ludziom umrzeć, a potem sąd, mówi święty Paweł. To jest bardzo wyraźne. A wielu z nas niestety tego nie chce przyjąć, tak jak mówił pan Andrzej. Szuka jakichś zamienników, szuka jakichś rozwiązań, które by od tej odpowiedzialności za to życie nasze, jedne życie, jakoś tak gdzieś tam, żeby to odejść, żeby się nie czuć odpowiedzialnym, że nie będzie żadnego rozliczenia i konsekwencji, wiecznych konsekwencji, prawda? No nie chcieli, na pewno wielu z ludzi chciałoby to wszystko jakoś sobie pozmieniać, sobie na rękę, no łatwiej jest żyć. Dawne przysłowie mówiło, hulej dusza, piekła nie ma, tematyka w ogóle piekła, tematyka wiecznego potępienia też całkowicie niemodna.
Odpowiedzialności za wolne, świadome wybory, które ja tutaj dokonuję. I to jest jeden z mitów tworzonych przez ten siły antykatolickie, antyboże. To jest zbudowanie, wmówienie ludziom, że stworzą sobie raj na ziemi. Formy pewnej nieśmiertelności. Nieraz się już mówi, że w przyszłości medycyna w ogóle zapewni. Reinkarnacja jest taką formą nieśmiertelności tutaj na ziemi, bo oczywiście my wierzymy, że jak już jesteśmy, to na wieki będziemy żyli. Czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy największymi grzechczynkami, będziemy żyli na wieki. Tylko ta wieczność może być z Panem Bogiem w szczęśliwości albo w piekle, w potępieniu. I teraz zagrzebani w materię, proszę zwrócić uwagę, to jest paradoks, to jest znów pewien mit obalamy. W Polsce sprzed 89 roku, tak zwanej komunistycznej, to jest kolejny mit, bo komunizmu w Polsce nie było, ale no tak się mówi, gdzie był światopogląd materialistyczny, o wiele bardziej na sprawy ducha, kultury, sztuki ludzie byli wyczynieni, religii nawet, niż trzeciej RP, gdzie są bardziej w materię zagrzebani. Proszę zobaczyć, świątynię handlu ja jej nazywam. 7 dni w tygodniu, w środku wodospad, marmury czy quasi marmury. O wiele piękniej niż jeden kościół tego. Sieć parkingów, tam możesz się ubrać, tam możesz zjeść, tam się możesz obudzić, tam możesz zadzwonić, tam możesz przelew zrobić. Możesz, tak, nie wychodzić. Proszę zwrócić uwagę, reklamy, kult ciała, sylwetka, zgrabność, krem do lewej powieki takiej, do prawej, pod lewe ucho, pod paznokieć, pod to, pod tamto. A jak się zestarzejesz, żadna śmierć. Pogodna starość, pogodna jesień, bo nie ma starości. Proszę zwrócić uwagę, jak ktoś umarł. A aktor, nie mówi się umarł, zmarła, odszedł. Odeszła. A ja mówię, jak odszedł, to w czym odszedł? W butach, w pantoflach, a kiedy wróci, jak odszedł? Zmarł, on po prostu zmarł. I ty też, człowieku, zemrzesz. I staniesz na sądzie Bożym. I z czym staniesz? I to już nie. Więc z ogromnym sukcesem w trzeciej RP zagrzebano w nas w materializm, w konsumpcjonizm. Proszę zobaczyć, ile żywności się marnuje. Na grillach, w lodówkach i tak dalej, i tak dalej. Wyrzucamy, nie przejadamy tego. Może z dawnych lat chcemy kupić na zapas i tak dalej, i tak dalej. Myśląc, że tak jak kiedyś nie trzeba będzie, nie będzie stać. Więc to jest też ogromne wyzwanie. Pan Bóg, świat ducha, modlitwy codziennej, sakramentów, poświęcenia pól, Bożego błogosławieństwa domu, które przyjmowane nie machinalnie, ale z wiarą, z treścią, odchodzi człowiekowi niepotrzebne. Pan Bóg, gromnica jest dzisiaj niepotrzebna. Firmy ubezpieczeniowe, piorunodachy, nie ma strzechy, nie ma to, nie ma tamto, nie ma siamto. I to funkcjonuje bardzo fajnie, nie mówię dobrze, tylko fajnie, do momentu, kiedy moje dziecko umiera, kiedy żona zginęła w wypadku, kiedy dowiaduje się i mój basen, moje to, moje śmo, nie mają dla mnie wartości. Ja mogę żyć w szałasie, ja mogę chleb ze smalcem jeść, byleby oni żyli, wielu mówisz. To ksiądz Piotr ma dużo takich. Wtedy zresztą często cierpienie okazuje się błogosławieństwem, szansą na zawrócenie z tej drogi. Taką
są piękną takie przypadki na pewno i tych świadectw wiele można by podawać nawrócenia, jeśli chodzi o cierpienie, które spowodowało całkowitą zmianę, przestawienie własnego dotychczasowego życia. Ale przerażającym jest to, bo ja zauważam, jeśli chodzi głównie, szczególnie o młode pokolenie, że naprawdę dla wielu tych ludzi śmierć, tak jakby śmierć nie docierała, jakby, ja mam wrażenie, bo kiedy patrzę, powiedzmy, na młodych ludzi po wypadkach, na młodych ludzi, którzy znaleźli się w szpitalu, którzy czasami naprawdę są bardzo chorzy, a jednak oni nie dowierzają, że mogą umrzeć. Dla nich to jest kwestia jakiejś, nie wiem, jakby jakiejś gry, w której uczestniczą i za chwilę odzyskają, jak to mówią, tak, prawda, potocznie, że życie kolejne będzie, czy za chwilę ktoś im doładuje tego zdrowia, dołoży tego zdrowia, wstaną i znowu będzie wszystko okej. No dosłownie nie dociera możliwość całkowitego, prawda, no tutaj umarcie, już nie mówię odejścia, tylko umarcie.
Kolejny stereotyp, że zawsze będę zdrowy, zawsze będę miał pieniądze od rodziców na samochód, zabawy, imprezy i tak dalej. Ja myślę, że to jest pewien problem inny, że myśmy odeszli w życiu codziennym, no system wymusza, szczególnie w miastach, że dzieci, młodzież nie wychowują się przy trumnach dziadków, rodziców i sąsiadów. Przy modlitwach, przy tych trumnach. My pamiętamy, starsi, kochani, pamiętacie dokładnie. Do nas przychodzili, myśmy szli. Nie, nie stresować dziecko. Nie stresować o śmierci, nie mówić. No, słyszałeś, bo godzina przede mszą, przyjdą do kaplicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście gra komputerowa, gdzie się krew się leje, gdzie się morduje, kryminały, to dziecko nie stresuje. A śmierć i modlitwa przy trumnie bliskich stresuje. Tymczasem ma to bardzo wychowawczy, pedagogiczny wymiar.
No właśnie, i tutaj to są kolejne właśnie zabobony, że gry i różnego rodzaju straszne, krwiożercze filmy, to jest w porządku, to jest w porządku, natomiast przyjęcie sytuacji śmierci najbliższej osoby,
czegoś rzeczywistego, prawda?
A nie urojonego, tak, nie wirtualnego,
wytworzonego,
jest już stresorodne i jest niepożądane, zdania, opinie specjalistów.
Teraz właśnie i mówimy o skutkach. Proszę zobaczyć, do czego prowadzą właśnie te gry, te filmy, taka kultura pewnego rodzaju już dzisiaj wytworzona, że to niektórzy zaczynają przekładać na swoje własne życie i prawie, że tak żyć, a to, co jest rzeczywiste i realne, no niestety jest odrzucane całkowicie, prawda?
No, wydaje się, dziękuję bardzo, że tego wstępu już wystarczy.
Jeśli się troszkę rozgadali.
Współczesne zabobony i ich skutki. Proszę Państwa, prosimy o kontakt z nami do Radia Maryja. Telefony do studia 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Czułeś ból i krzywdę znasz, zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność grzechu przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, niezagojonych ran. Panie, ulecz nasz kraj. Ojcze, zbuduj nasz dom. Kolana braci zegną się, by ramię w ramię móc wstać. Niech naród polski pozna cię, a ziemia wolną stanie się, by wydać owoc dla twej chwały. Przez wieki szukałeś nas, przez pokolenia słychać było wołanie Twe. Naród ginie, nie znając gdzie, Twój Kościół woła. Ojcze, prosimy, zajmij tron.
drodzy radiosłuchacze, kochani rodzice. Dziś temat audycji dla małżonków i rodziców to współczesne zabobony i ich skutki. Nasi goście to ksiądz Piotr Krasuski oraz pan Andrzej Wronka, teolog. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Wrocławia się kłania.
Witamy pana Romanie.
Witam wszystkich w studiu i słuchaczy. Ja chciałbym się podzielić takim świadectwem, spostrzeżeniem. Ta piosenka, którą teraz puściliście, ma jakby dobre podłoże i dobry refren do tego, że żeby ludzie chcieli sobie zaśpiewać to tak naprawdę do głębi serca i wziąć to do głębi serca. Ja powiem na swoim przykładzie. Od 17 lat jakby podążam za Panem Jezusem. Przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela i podążam za Nim. Natomiast te wszystkie zabobony tak nas bardzo otaczają, że jeżeli człowiek naprawdę nie wgłębi się w Jezusa Chrystusa, nie zacznie tylko Jemu ufać, nie odrzuci niemal wszystkiego tak naprawdę i nie stanie po Jego stronie świadomie, nie zacznie Go doświadczać i nawiązywać z Nim osobowe relacje, to przypuszczam, że nie ma szans w dzisiejszym świecie osłonić się przed tymi zabobonami, o których tutaj goście i Pan też wspominał. Ja mam takie doświadczenie z rodziny, osoby, która poszła do wróżki. Można powiedzieć, że całe życie jej się wali, wywraca do góry nogami. Nie może odnaleźć jakby spokoju, takiej ducha, spokoju w rodzinie. Nie umie nawet jakby poprowadzić własnej rodziny. Nieustannie na coś choruje. Powiem tak, świadomość tego, że są przeuzdrowienie, jest sakrament chorych, są egzorcyści, jakby do niej nie dociera. Jest to osoba mocno wierząca, chodząca do kościoła, a na te argumenty, że choć nam przeuzdrowienie, choć do egzorcysty, reaguje na jakimś dziwnym sformułowaniu, że jestem z jakiegoś średniowiecza. I takich osób jest mnóstwo i dopóki to się jakby nie zmieni i jakby przekazu z Pisma Świętego, to osoby nie wezmą sobie do serca, że to jest jedyna droga właśnie, Jezus Chrystus, nie zaczną Mu ufać, wierzyć, nie zaczną słuchać Kościoła właśnie. Chociażby Radia Maryja, która codziennie 8:30 pogłębia wiary przez codzienne katechezy, to przez lata buduje taki silny kręgosłup człowieka, że tak powiem, który jest chrześcijaninem, który jakby coraz bardziej wchodzi w Kościół i jest świadomym człowiekiem, to tak jak powiedziałem na początku, nie ma szans. Ale drugie pytanie, które chciałbym, znaczy pierwsze pytanie właściwie, jakie chciałbym zadać, to takie, że z różnych zakątków świata przyjeżdżają do nas różne pamiątki, tak bym powiedział, z wakacji, tak? I teraz natknąłem się jakby, bo o różnych rzeczach słyszałem już od Roberta Tykieli, od innych osób, ale dzisiaj się zetknąłem po raz pierwszy jakby z istotą smoka, który występuje w Chinach na przykład, tak? I teraz tutaj do gości, do wszystkich tutaj w studiu mam pytanie, czy te smoki chińskie jako smoki są zagrożeniem duchowym, czy nie? Ponieważ one mi się kojarzą jako smok, czysta istota pochodzenia szatańskiego, tak? Który od samego początku występuje jako smok starodawny. I nie wiem, nie mam wiedzy na ten temat, ale tak myślę i domyślam się, patrząc na te smoki, które są brzydkie, przerażające, że jest to jakaś jakby cząstka kultury, którą przyjęli Chińczycy, ale ona nie pochodzi od dobrego. No i w tej kwestii prosiłbym o odpowiedź. Ja tyle, nie chciałbym już zajmować czasu. Szczęść Boże za jakby pogłębiony temat, ale też wykraczający w sferę takiego życia naszego codziennego, dzisiaj publicznego i takiego na co dzień stykającego się chociażby z polityką, mediami i tak dalej, bo to też jakby rozszerza horyzont tego wszystkiego, co nas dotyka tak naprawdę i czego nie wolno bagatelizować i omijać, bo tak jak Radio Maryja głosi ksiądz Tadeusz Rydzyk, nie możemy być biernymi chrześcijaninami i tylko słuchać w kościółku, co się mówi, a poza kościółkiem robić coś innego. Tyle z mojej strony. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, panie Romanie, dziękujemy bardzo.
Jeżeli chodzi może o tą ostatnią kwestię, którą pan poruszył, tego smoka, to trzeba pamiętać tutaj o takiej rzeczy, że to jest kultura chińska. My to bierzemy przez pryzmat biblijny. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że ten symbol smoka w Chinach ma postać taką wężopodobną, czegoś takiego długiego. Nawet mniej kształtów, jak my to w kulturze europejskiego rozumiemy, smoka wawelskiego, czy opowieści o świętym Jerzym, prawda, walka ze smokami i tak dalej. Więc to jest zastanawiające. W Chinach on jest symbolem szczęścia, ale trzeba pamiętać, że on wypływa z mitologii chińskiej. To się rozlało tam na inne kraje Azji Wschodniej. I teraz ta mitologia to nie jest objawienie. Bo my musimy odróżnić różne rzeczy. Niestety, no, tym relatywizmem nas tak zarażono, że każde wielkie sekty to złe, wielkie religie to dobre, bo kultura nie. Boże objawienie jest jedno. Prawda? Mamy tam od Abrahama, Mojżesza, prorocy i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie. Naukę Jezusa Chrystusa przekazaną apostołom i ich następcom. Część tej nauki została spisana i ta tradycja przekazywana, spisana, nazywa się Pismo Święte czy Biblia, a ta część niespisana nazywa się tradycją przez duże T, czyli nauką autorytatywnie z mocą przekazywaną. Nie chodzi tu o jakieś folklorystyczne tradycje, tylko o naukę. Zresztą mamy ślady w Piśmie Świętym świętego Pawła. Ja wam przekazuję to, co sam otrzymałem, że Pan Jezus tej nocy i tak dalej. To akurat spisał, ale wiele rzeczy było ustnych. I teraz my mamy Boże objawienie. I rzeczywiście Pan ma tu dobre wyczucie, że przez ten pryzmat trzeba brać, nie od razu negatywnie oceniać, ale to musi być pierwszy pryzmat. Dlatego też my, mając to światło, w tę kulturę, w tę mitologię chińską, która nie czerpie z Bożego objawienia, tylko z naturalnych sił ludzkich, które obserwują przyrodę, zachowanie. A pamiętajmy, że umysł ludzki, siły ludzkie po grzechu pierworodnym zostały bardzo osłabione w poznawaniu tego, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe, co fałszywe. Dlatego Pan Bóg nie chciał nam zostawić tylko na pastwę naszych intuicji, a dał swoje Boże objawienie. Więc ja tutaj rzeczywiście przed tą mitologią chińską bym przestrzegał. Nie mówię tu o przestrzeganiu przed folklorem chińskim, bo to funkcjonuje w pewnej kulturze tam w Chinach. Natomiast dla nas smok nie jest symbolem szczęścia, nie jest tym elementem, do którego my się zwracamy, żeby to szczęście sobie czy bliskim zapewnić. Wręcz przeciwnie.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się ksiądz Piotr Wiśniowski z archidiecezji wrocławskiej.
Witamy księdza.
Witam serdecznie. Przysłuchuję się tak, akurat w tej chwili prowadziłem samochód, ale się zatrzymałem, żeby móc chwilę porozmawiać. Przysłuchuję się dyskusji waszej. Uważam ją oczywiście za bardzo cenną. I przy okazji chciałbym zadać takie pytanie, które... No niestety nie będzie ono zbyt takim pytaniem miłym, co dla niektórych niestety moich kolegów po fachu, którzy również pomimo tego, że służą Chrystusowi, zajmują się właśnie rzeczami, które od Chrystusa jako od centrum życia kapłańskiego odciągają. Przedam przykład. Bez nazwisk, ale myślę, że to można będzie z czasem zweryfikować. Ja podałem swoje nazwisko. Jest w naszej archidiecezji ksiądz, który zajmuje się wschodnimi sztukami walki. Ma on 6. dan w Aikido. Nawet kiedyś w jednej z gazet takich powiatowych dosyć szeroko była publikowana jego wypowiedź. Chętnie zapraszał młodzież na spotkania właśnie, gdzie on występował jako trener tej sztuki walki. Co więcej, był na zdjęciu w gazecie przedstawiony w kimono z mieczem samurajskim. Ksiądz katolicki. Chciałbym, żebyście, drodzy państwo, księża skomentowali to, co w tej chwili powiedziałem. Dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się i teraz przerzucam się już na radio pozwolę sobie odsłuchać, wyłączając telefon. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, księże Piotrze. Może rozważmy sytuację w ogóle bardziej ogólnie. Bo czy ksiądz, czy nie ksiądz, no może tutaj ksiądz jakieś zgorszenie większe wprowadzać, ale czy to dla rodziców jest istotne, zapisywać dzieci do, na te różne kursy szkoły wschodniej walki. Różne są te szkoły i różne są, różni są ci trenerzy. No ja sądzę, że ksiądz trenując swoich podopiecznych nie odchodzi, nie odciągał ich od wiary i nie kazał im jakichś tam powtarzać mantr i bić pokłonów obcym bogom. Myślę, że chodziło jemu o sprawność fizyczną i o jakiś taki po prostu pewien wysiłek skoncentrowany na poprawie kondycji człowieka. Tym niemniej, powiedzmy, wiemy, że wschodnie szkoły
no nie znam tych,
niosą
tych
ze sobą
stopni tam, ale szósty dan, podejrzewam, tutaj ksiądz mówił, że raczej jest to chyba wysoki jakiś tam stopień, jeżeli chodzi o prawdę zdobywanie umiejętności w tej akurat konkretnej sztuce walki, więc podejrzewam także, że ta sztuka walki i te stopnie, no jakoś nakłaniają wręcz, bym powiedział w cudzysłowie, zmuszają do poznawania tej duchowości.
Ideologii.
Właśnie. I to jest, no ja nie mogę powiedzieć, że jakaś to jest główna prawda wiary, ale ja z własnego punktu widzenia wszystkim raczej radziłbym, żeby jak najdalej trzymać się czegoś, co my nie do końca znamy i rozumiemy. Znów tutaj to jest przełożenie tego, prawda, tej mentalności, tej kultury, która jest całkowicie nam obca. To jest, no, to nie jest europejska. To jest, to wszystko jest nie do końca nam przedstawione tak, jak ono jest w rzeczywistości. Często zakłamane właśnie, nie do końca te wszystkie prawdy, tajniki, zarówno na tych medytacji, jak i samych, prawda, sztuk walki my poznajemy, ale podejrzewam i chyba no, myślę, że tak trzeba to brać, że lepiej trzymać się z tego z daleka, po prostu. No. No,
tutaj w naszej literaturze dostępnej w języku polskim akurat aikido jest zaliczane do tych sztuk, które niosą ze sobą ideologię. Słyszałem świadectwo człowieka, obecnie już księdza Selezjanina, ma kilka lat kapłaństwa, który był jednym też no, z tych mistrzów sztuk i on no, tam mówił, że różne sztuki walki czy zapaśnicze mają różny stopień zaawansowania w ideologii, a różny w technikę. I teraz jeżeli w aikido nawet w internecie poczytamy, nie na jakichś katolickich stronach, tylko na tych świeckich, tam będzie powiedziane, że to jest ścieżka również duchowa. Sam twórca korzystał na poły mitycznych, jak podają źródła tych tradycji tam z Dalekiego Wschodu, że w aikido ta końcówka do wskazuje na duchową ścieżkę w przeciwieństwie do końcówki jutsu w słowie aikijutsu oznaczającym system technik, jak czytamy w Wikipedii. Więc teraz pytanie, o jaką ścieżką duchową chodzi? Teraz jeżeli tam mówimy o panowaniu nad swoim ki, Reiki, na przykład system uzdrawiania całkowicie sprzeczny z wiarą katolicką, a też osoby powiedzmy, czy konsegrowane, czy duchowne w to wchodziły. I to jest kwestia uwiarygadniania potem przez autorytet habitu, czy sutanny. To też bardzo ważny aspekt. I teraz to ki, według tych tradycji wschodnich, to jest pewna energia, pewna moc, pewna siła duchowa, która jest we mnie, która jest w kosmosie, którą trzeba kierować, sterować i tak dalej. I teraz jak to się ma, bo tu już wchodzimy w kompetencje duchowości, teologii czy ascezy. Jak to się ma do mistyki katolickiej, gdzie jest osobowy Bóg, gdzie jest pojęcie łaski, grzechu i tak dalej, i tak dalej. Więc występowanie w tym stroju, to jest folklorystyczne, to jest krzykliwe, z mieczem i tak dalej, trzeba się zastanowić, nawet jeżeli ja w swojej praktyce i w tym, co proponuję, chcę eliminować dalekowschodnie, a mówić o pracy nad charakterem i tak dalej, to będąc tym mieczem i w tym w publicznej gazecie, w umysłach wielu zrobię reklamę nie temu, co ja indywidualnie, tylko temu, co oni ogólnie wiedzą. Więc tutaj cnota roztropności. Stara, dobra teologia mówiła, że jest woźnicą wszystkich cnót. Dziś nam to się rozpływa w tych czuciach, bo mi się wydaje, bo ja to czuję. Ja zresztą polecam, rodzice, czy zapisywać, czy nie. Są pozytywne rzeczy. dzieciak jest uczony, że nie ma używek, powiedzmy, dyscyplina, trening regularny, ale tam nie będziemy mieli w żadnych sztukach walki, żadnego patriotyzmu, tam nie będziemy mieli chrześcijaństwa, czy duchowości, albo próba przyklejania na siłę, synkretyzmu. Szukajmy jakichś harcerskich, skautingowych, szczególnie dla chłopców, bo tam mamy i elementy sprawnościowe, i elementy życiowe, dyscypliny, rozbicie obozu. Oczywiście mówimy tutaj o skautingu chrześcijańskim i mamy zasady wartości wiary katolickiej, moralności wypływającej z wiary i mamy też zasady patriotyczne, ale również umiejętności pewnej, czy samoobrony, czy zaradności życiowej. A nie potrzeba nam stawać na głowie, fruwać, machać nogami i tak dalej, myśląc, że my sobie ducha w tym wyrobimy.
Wiele jest świadectw, i to nawet w tej naszej prasie katolickiej, osób, które wręcz pokazują drogę, kiedy doszło do opętania. Między innymi zaczynały właśnie od tych
pewnych niebezpiecznych inicjacji. Choć na początku w Domu Kultury mówiono, że to ćwiczenia. Ale pomalutku dla niektórych wyższy stopień. Reinkarnacja, pokłony, słowa do mistrza, których my na przykład nie znamy, a mogą być inicjacją.
Także może
włączeniem w to zło.
Może pierwsze pół roku ćwiczeń to nie jest takie szkodliwe. Ale jeżeli zdobywa się kolejne pasy, to
często proces robiony przez tak zwanych mistrzów. Mówię tak zwanych, bo dla nas mistrzem jest Chrystus.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Bejherowa.
Witamy Pana Jarosławie.
Pozdrawiam serdecznie gości i wszystkich słuchających tej arcyciekawej audycji. No, wiele nasuwa się tematów, które chciałoby się poruszyć, ale ja tylko się ograniczę do kilku. Taki zjawisk mam swoje lata i uczestniczyłem w różnych spotkaniach niejednokrotnie dla zweryfikowania wiedzy, którą posiadałem wcześniej. Również było coś takiego jak samokontrola umysłu metodą Sylwy. Panom i księdzu też to znane. Ale tu jeszcze chciałbym zasygnalizować takie zjawisko jak tatuaże. Powszechnie i coraz częściej spotykamy ludzi różnymi wytatuowanymi znakami. Ja będąc na plaży nad polskim przepięknym morzem w ostatniej niedzieli zauważyłem osobę młodą, kobietę z dwojgiem dzieci, z mężem, bawiącą się nad samym brzegiem, a na plecach miała wytatuowanego na całej szerokości pleców do pasa no właśnie tego smoka takiego, który przedstawia diabła, szatana, trzymającego w prawym ręku też w kolorze czerwoną taką kulę, jakby może jabłko. No i ta osoba, no zupełnie bezceremonialnie rozebrana oczywiście w stroju tople, czy tam w bikini na plaży będąc, demonstrowała to swoje dzieło na plecach. Jak również było sporo osób, nawet porobił zdjęcia. To może będzie temat do kolejnej, może jakiejś dyskusji. Co się takiego dzieje, że tak wiele osób w Polsce widzimy wytatuowanych dosłownie w całe pasy? Mój znajomy powiadał, u niego pracownica, która właśnie też po urlopie wróciła cała, od pasa, od szyi w dół, oczywiście z obowiązkiem zakrycia tego, jeżeli chce dalej pracować. To jest po prostu powszechne. Tym bardziej to był ten jeden smok. A drugiego smoka, o którym się już nie mówi w ogóle, a media przemilczają, widziałem na niebie i coraz częściej to widać, te przekoszmarne smugi, niby to samolotowe. To jest rozpylana chemia, aluminium, inne środki, które też są jakby znakami czasu, które w internecie zresztą dosyć dużo na ten temat zdjęć, filmów. Właśnie nieporuszany temat właśnie tego smoka, który nam zatruwa i powietrze, i przyrodę, i klimat. To może tyle wystarczy, bo być może tematów byłby więcej, ale ograniczę się tylko do tych stwierdzeń. Proszę się odnieść właśnie do moich uwag. Szczęść Boże,
powtarzam. Szczęść Boże, Panie Jarosławie, dziękujemy bardzo.
Ja tak właśnie zastanawiałem się i powiem szczerze, że tutaj ten nasz słuchacz tą kwestię jakoś wyjął mi z ust. Chciałem o tym powiedzieć, że wielu z nas dobrowolnie oznakowuje się i często nawet nie ma pojęcia czym. Bo to nie tylko smoki. Czasami widać odwrócone krzyże, trzy szóstki, jakieś krzyże celtyckie, jakieś inne znaki chińskie, napisy japońskie, nie wiadomo jakie. W ogóle nawet nie wiedzą ci ludzie, co to jest. Ja już nie mówię, że Może jeszcze jak człowiek młody i skóra młoda, nie wiem co tam jest ładnego, ale proponowałbym, żeby tak czasami przyjść na salę, kiedy ktoś jest po operacji, gdzie takie osoby widzę, mają 70 czy 80 czy więcej lat i były potatuowane, jak to wygląda na starość. To jest coś przerażającego. Nikt nie mówi o tym, że często te tatuaże na plecach to jest, że anestezjolog nie chce bardzo, prawda, znieczulenia podawać, bo jest ryzyko jakieś tam zakażenia i tak dalej. No ale przede wszystkim jest najgorsze to, że często ci ludzie przyjmują znamie, bym tak powiedział brzydko, na swoją skórę do samej śmierci czegoś, co jest przeciwne wierze, moralności, przeciwne Panu Bogu. A skąd się to bierze? Podejrzewam, że jest to no, jakoś tak kreowane odgórnie. Widzimy.
Proces sterowany, czyli celowo.
Młoda.
Jeżeli ja oglądałem te koszmarne, nie chcę powiedzieć, przez mafijne struktury organizowane Euro 2012, bo te całe FIFA i to, co się działo, ile krzywdy ludzkiej na tym było niepozapłacanym ludziom, a część sobie robiła igrzyski, na szczęście, nie dlatego, że Polska szybko przegrała, tylko dlatego, że skończyła się możliwość zbijania kapitału tanim. Gdy patrzyłem na tych wielu piłkarzy z wielu zespołów, no to coś przerażającego, aż po szyję, aż po ucho, aż po twarz prawie gdzieś jakieś te koszmarki tam były. Zwróćmy uwagę, że kiedyś tatuaż to była kwestia jakaś więzienna, grypsiery, to by kasty pewnej więziennej i to było przez resztę społeczeństwa potraktowane negatywnie. Pomijam już kwestię, szczególnie jeżeli pan tu wspomniał, tatuaży nad morzem, na plaży, w warunkach często bardzo fatalnych, możliwość zakażenia żółtaczką i tak dalej. Ale od tej strony takiej, może duchowej bardziej, to co ksiądz Piotr wspomniał. I dzisiaj my myślimy, że się wyróżniamy, że jesteśmy oryginalni, a tymczasem nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy skutkiem obróbki medialnej. Skutkiem obróbki medialnej. I teraz oczywiście Biblia w Księdze Kapłańskiej, 19 rozdział, 28 rozdział mówi nam wyraźnie, nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan, bo tatuaż oznacza pewną przynależność. I dzisiaj ja w tych tatuażach koszmarnych, których widzę, ja nie widzę tamtych elementów, żeby one świadczyły o przynależności do chrześcijaństwa. Przynależności do chrześcijaństwa jest to niezatarte znamie, które dostajemy podczas Chrztu Świętego i późniejsza moja postawa, świadectwa, które ma być czytelnym znakiem, że ja jestem Chrystusowy, Chrystianos, chrześcijanin. I teraz w tych tatuażach, już pomijam takie komiczne rzeczy, że sobie tam ktoś imię chłopaka czy dziewczyny wytatuuje, a za 7 miesięcy to jest nieaktualne i się robi problem i tak dalej, ale tam motywy zwierząt, płazów, gadów, pewnej, myślę, że nie do końca uświadamianej niektórych, czy smoka, czy jakiegoś skorpiona, już nie mówię jawnych satanistycznych, czy bluźnierszych, odwróconych krzyży i tak dalej, tatuaży, no, jest ogromnym koszmarem. Jest ogromna moda na to. A to już w serialiku, a to w kolorowym czasopiśmie.
Nawet w reklamach wystąpiło.
Proszę zwrócić uwagę, jak ci młodzi ludzie wbijają sobie różne rzeczy w ciało, w nos, w wargi, w powieki, no w uszy to już od pokoleń. Ja próbuję ich usprawiedliwić, może mają niedobór żelaza w organizmie i próbują w ten fatalny sposób uzupełnić. Oni myślą, że są oryginalni. Oni są oryginalni. To jest produkt pewnej mody. Kiedyś rozmawiam z taką dziewczyną na pewnym spotkaniu młodych w pewnej tam diecezji i widzę nabita tu buzia, ładna dziewczyna, widzę taka i bystra w wypowiedziach, ale nic o tym nie mówię. Zadaję im pytanie, odpowiadam, ja pytam skąd gdzieś, no i minęło ze 2 minuty, może 3 minuty, ale no, jak się panu podobają mojego, a to żelasto, co w sobie masz, nie, no to mówię, wiesz, no dziwię się, bo widzę, że jesteś inteligentna dziewczyna i bystro odpowiadasz, i ładna sylwetka, i ładna buzia, ale może czujesz się za ładna i chcesz się pokancerować i skończyło się. Często myślę, że u młodego człowieka to jest brak troszeczkę akceptacji, bo trzeba mu powiedzieć, że on jest wartość, jego wartość leży gdzie indziej, jego piękno leży gdzie indziej, potencjał, który ma w środku, nie jest zagospodarowany i on chce tak się wyróżnić, a no, jeżeli to jest duża powierzchnia ciała, no to tak jak tutaj już mówili, to jest często nieodwracalne do końca życia, bo te laserowe mechanizmy usuwania to jest kolejne kaleczenie własnego ciała. Tak.
Nawet jeżeli są w tej chwili jakieś takie kalkomanie, które można w sposób odwracalny, że tak powiem, stosować i dzieci już są do tego nakłaniane.
To jest przyuczanie, oswajanie.
Wobec tego rodzice muszą na to zwrócić uwagę.
Bardzo, bardzo. I mądrze zwrócić uwagę. Pokazać, że atrakcja to leży gdzie indziej.
Że to nie ma sensu, bo jeżeli się nauczy kalkomanię przylepiać,
oczywiście,
to,
że tak.
To potem będzie dorosła, to sobie zrobi, będzie samodzielna, czy na złość rodzicom z jakiegoś tam powodu, powód zawsze się może znaleźć, wytatuuje się na złość na przykład, chociażby. A to skutki, że tak powiem, noszenia na sobie znamion złego ducha.
No w tych skrajnych przypadkach to już jest jednoznaczna ocena z naszej strony, to nie podlega wątpliwości, a one skrajne to nie znaczy, że rzadkie. To nie znaczy, że rzadkie.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Drodzy Państwo, 23:06 już minęła. Zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie, które już zaczynają funkcjonować. Najbliższy weekend będzie w Poznaniu, to już nie ogłaszam, bo to już za późno, ale 31 sierpnia do 2 września w Świdnicy. Na te spotkania małżeńskie zgłoszenia przyjmują Państwo Ewa i Robert Stolarczykowie. Telefon 600 85 44 95. W terminie od 31 sierpnia do 2 września w Świdnicy telefon 600 85 44 95. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców za tydzień, 28 sierpnia. Naszymi gośćmi będą redaktorzy miesięcznika Sygnały Troski. Temat: religii nie nauczą sami katecheci. Brat Tadeusz Lciński, siostra Estera, siostra Maria będą naszymi gośćmi. 4 września temat: in vitro czy naprotechnologia. Pan doktor habilitowany Tadeusz Wasilewski, położnik, ginekolog, będzie naszym gościem. A dzisiaj naszymi gośćmi są doktor ksiądz Piotr Krasuski i pan Andrzej Wronka. Prosiłbym o informacje, bo co do stron internetowych, w jaki sposób można by czy skontaktować się, czy zadać pytanie, czy podyskutować na forum. Słucham.
Moja strona internetowa, tak jak imię, nazwisko, czyli www.piotrkrasuski.pl. Tam także jest podany mail do mnie, także jest link do bloga, który prowadzę. Na tym blogu można komentować, pisać, czy tam też zadawać pytania. Także serdecznie zachęcam, zapraszam, wiele tam ciekawych materiałów. Są różne rzeczy ponagrywane w MP3-kach, czasami jakieś filmy. To wszystko pozwalam, kto chce, może ściągać, publikować, dosłownie robić z tym wszystko.
Raz jeszcze strona.
www.piotrkrasuski.pl.
Dziękuję. I pan Andrzej Wronka.
www.andrzejwronka.com, oczywiście przez C pisane. Za kilka dni z nowymi materiałami ruszymy na tą stronę. Na razie jest tylko taki zwiastun. Tam jest też przekierowanie do bloga z lewej strony i tam też wiele materiałów sobie z bloga na razie można ściągnąć. Myślę, że w najbliższych dniach również ze strony. Oczywiście te materiały, tak jak ksiądz Piotr wspomniał, są pomyślane tak, by z nich można pełnymi garściami korzystać. Jeżeli to znaczy najpierw samemu krytycznie się z nimi zapoznać. Jeżeli ktoś uzna, że czy audycja, czy konferencja, czy na katechezie, czy na spotkaniach gdzieś, aby zdrowaśkę odmówił w mojej intencji, prawa autorskie mam już wtedy załatwione. Jeżeli uzna, że to wyświadczy pożytek danej grupie. www.andrzejwronka.com.
Dziękuję bardzo i odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pozdrowiony.
Na wieki wieków. Amen.
Agnieszka, Kraków. Ojcze, ja tutaj chciałam coś takiego powiedzieć. Jeżeli na przykład uda się znaleźć jakiegoś dobrego przewodnika duchowego, to można się dowiedzieć, co może być zagrożeniem duchowym, a co nie. Bo na przykład no, ja mam takiego przewodnika, to jest ojciec egzorcysta. I no ktoś tam chciał mnie w te wahadełka, prawda, wciągnąć, jakiś starszy pan i tak dalej. No ale no, ja zapytałam, co to, czy to nie jest zagrożenie. Mi się dowiedziałam, że to jest zagrożenie, prawda. Później te tai chi, prawda, mi tam zalecano ze względów tych astmatycznych, prawda, i tam tak dalej. Tego mi nie można w gimnastyce, prawda, no ale no tak ci, ale zapytałam, a to znowu te medytacje. No to ja znam już od wielu lat tą zwykłą po prostu relaksację, taką z rozluźnieniem, no rozluźniam po prostu się i tyle. A no zostaje mi trochę sobie potańczyć raz na jakiś tam czas. Ale chciałam jeszcze zwrócić taką jedną małą uwagę, bo wczoraj ze względu na to, że no, mało czasu było i został mi kontekst zdania przerwany, zostałam po prostu źle zrozumiana. Ja nie mówiłam o tym, że szatan, prawda, wymyślił 13 dla Matki Bożej, tylko że moim zdaniem wymyślił sobie 13 jako pechowy, właściwie jako pechowy taki.
Pani Agnieszko, to nie dotyczy dzisiejszej audycji, ja nie słuchałem, nie słyszałem pani wczoraj, w tym momencie nie odbierałem radia, także powiedziała pani, sprostowała, dobrze, dziękujemy bardzo, ale już na ten temat nie będziemy dyskutować. Dziękuję pani.
Wiadomo, że przecież to mądrość jest taka, no człowiek nie wszystko będzie wiedział i każdy z nas ma jakieś tam, prawda, braki, no po to są mądrzejsi ludzie, by ich szukać, by się podpierać także ich zdaniem, no to o czym mówiliśmy, no każdy z nas do tej prawdy musi dążyć, ale to jest wysiłek.
I tu ważną chyba kwestię pani powiedziała, która znów gdzieś ginie, a która też jest delikatną i ważną, to jest kierownik duchowy, czyli oczywiście oprócz regularnej spowiedzi to możliwość zapytania, czyli taki ksiądz, który zna moje konteksty, moje rodziny, więc wtedy trafniej może powiedzieć. Oczywiście jest to kwestia delikatna, bo od takiego kierownika się wymaga dobrego przygotowania, bo to jest odpowiedzialność, żeby nie wpędzić też kogoś w jakieś swoje wizje. Ale dzisiaj to jest u nas takie bardzo okazjonalne. a myślę, że wiele dylematów można by twórczo rozwiązać, gdybyśmy mieli, nawet jeśli nie takiego kierownika w rozumieniu takim bardzo głębokim, ale jakiegoś miarę stałego spowiednika, który nie jest tylko takim spowiednikiem od przypadku i całkowita anonimowość. Wtedy śmielej też mogę zapytać, czy na spowiedzi, czy poza spowiedzią o pewne rzeczy i sobie to twórczo, mądrze, po Bożemu ułożyć.
Bo istnieje szereg takich furtek, które możemy otworzyć dla całego ducha.
Pytań, niepokoju, tak.
I nie znamy, powiedzmy, nie wiemy, czy to może być furtka i dlatego warto pytać duszpasterza, czy to jest dobre, czy to jest dobre. Ale odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Wieczór, niech będzie pochylony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie księży prowadzących oraz pana redaktora. I tak zadzwoniłem się do państwa, 200 km mnie to zajęło, zanim to się zadzwoniłem, ale w końcu się udało.
Kogo witamy i skąd?
Ja pochodzę z województwa podlaskiego, z parafii Świętej Wody w Gasilkowie, na pewno państwu.
Tak, wiemy.
Radzie tą parafii.
A pana imię?
Tego sanktuarium, ja się nazywam Mariusz. I chciałbym krótką uwagą się po pierwsze podzielić, no niestety przykro mi, że musiałem wysłuchać tą opinię księży prowadzących na temat tego księdza, który zajmuje się Aikido i uważam, że księża, którzy na ten temat się wypowiadali, chyba nie mają doświadczenia najmniejszego w tym przedmiocie. Ja osobiście kilkanaście lat też uczęszczałem na tych zajęciach typu w zakresie karate Kyokushin i zupełnie się nie zgodzę z tym, co księża tu wypowiedzieli. Podejrzewam, że nigdy nie byli na sali gimnastycznej i nie mają nawet kilkuminutowych doświadczeń w tym przedmiocie.
Tylko wie pan, jakby pan powiedział, z czym pan się nie zgadza, bo to tak
nie
jest...
Nie zgadzam się z tym, że
jakiś konkret.
W zakresie negatywnym ogólnie rzecz biorąc...
Ale proszę pana, konkretnie, bo ja na przykład, bo to ja nie jestem księdzem, bardzo dobrze, że pan to podkreśla, mówi, ja podałem pewne konkrety, co do nawet budowy zdania tego i z pewnych tradycji. I podawałem nawet źródła, więc żebyśmy konkretnie umieli rozmawiać, prawda, polemizować z tymi konkretami, to myślę, będzie bardziej twórcze.
Ja nie chcę państwu zajmować zbytnio czasu na antenie, ja powiem najogólniej rzecz biorąc jednym zdaniem. To, co pan wypowiadał, jest z mojego doświadczenia to wynika zupełnym nieporozumieniem. I z tym podejrzewam...
Ale co? Ale z czym pan
nie porozumiemy się, jeżeli pan pozwoli mi kilka zdania powiem i nie będę państwu zabierał czasu.
No
antenie,
jaką mam prośbę, żeby pytanie. Konkretnie polemizować, nie ogólnikami.
Mówię, ale już panu mówię. Znam wielu księży, którzy uczęszczają na tego typu zajęcia. Między innymi także swego czasu był ksiądz.
Ale ja bym chciał, żeby pan ze mną polemizował z tym, co ja mówiłem na antenie o Aikido.
Ja chcę być elegancki i rzeszę swoich wypowiedzi.
A ja chcę być merytoryczny, wie pan, bo czas jest też bardzo cenny, bo tu dziesiątki
ludzi. Jeżeli pan chce bardzo szczegółowej rozmowy, to się możemy mówić na rozmowę poza anteną, żeby państwu czasu nie zabrało.
No kontakt do mnie pan ma na mojej stronie.
Ja nie mam czasu na wypisywanie, bo jestem bardzo zajętym człowiekiem. Ja chcę państwu kilka zdań powiedzieć, a pan mi nieustannie przeszkadza. Jest to co na moim zdaniem nie legalne.
Nie, ja proszę, żeby pan polemizował z tym, czym się pan nie zgadza z mojej wypowiedzi.
Ta wypowiedź pana na antenie Radia Maryja o mały włos nie zmieniłaby mojego zdania na temat Radia Maryja, i które osobiście bardzo cenię. Proszę się więcej nie wypowiadać na taki temat, jeżeli chodzi o sporty walki, że to wpływa w sposób negatywny.
Ale co to znaczy, że się więcej nie wypowiadać? To nie ma wolności słowa.
Ja to zrozumiałem, natomiast proszę pana, sporty walki kształtuje w sposób bardzo dobry osobowość człowieka, organizację, umiejętność, samoorganizację, odwagę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja osobiście jestem człowiekiem bardzo wierzącym i te sporty walki nie wpłynęły w sposób negatywny na moją osobowość, nie uczęszczam jakieś niepotrzebne sekty i tym podobne historie. I dwa wiara, którą miałem od dziecka, której zostałem nauczony, bo wszędzie też należałem do parafii świętego Antoniego. Zapewne państwo też słyszeliście o cudzie Sokolskim właśnie do tej parafii. I w żadnym najmniejszym stopniu to nie wpłynęło na moje zachowanie, sposób bycia osobowości.
Proszę pana, ale jest wiele osób, na których zachowanie wpłynęło to bardzo negatywne.
Widocznie pan ma złe doświadczenia, a na pewno tak jak...
To nie są moje doświadczenia, tylko to jest wielu osób.
To zupełnie pewny. I tam nie ma żadnych negatywnych osobowości. No więc powiem panu tak. Szósty dan, jeżeli ten ksiądz doszedł, jest księdzem, to jest priorytet, jeżeli chodzi o sport i to, że jest głosi dalej wiary i także jest posłannikiem Chrystusa. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę panu powiedzieć, żeby do pana, że tak powiem, dosadnie dotarło. Co pan powiedział na temat tego typu historii, jeżeli księża zajmują się faktycznie negatywnymi zachowaniami, bo takie też się spotyka, chociażby gry na automatach i tym podobnych historii, gry hazardowe. Niech pan porówna sport Aikido do tego typu historii, kropka. Już więcej nie rozmawiałem na ten temat. Natomiast moje pytanie jest takie tutaj do Państwa prowadzących. Jak Państwo się ustosunkujecie, odniesiecie do snów, w które bardzo wiele osób wierzy? Moja babcia zawsze powtarzała: Bóg wiara, ten mara. I proszę o odpowiedź w tym przedmiocie. Dziękuję.
Dobrze.
Zapłać szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Mariuszu. Dziękuję. Będziemy mówić o snach, natomiast o postępowaniu księży może nie będziemy mówili, bo ksiądz jest też człowiekiem,
nie,
wychodzi z ludu.
Chodzi o merytorykę wypowiedzi pana Mariusza. Niestety ja się nie doprosiłem i to jest problem zawsze moich dyskutantów, że ja mówię o pewnych konkrecikach negatywnych z danego zjawiska i nikt się do tych konkretów nie ustosunkowuje, jako mówi ogólnie. Więc teraz polemika ze mną, który się nie zna na aikido, na tym powinna polegać. Proszę pana, pan powiedział, że końcówka aikido w kulturze znaczy to i to. Tymczasem jest źródło takie, to nie znaczy. Że tam nie chodzi o duchowość, o umysł, tylko o techniki, to, to, to. Panie Mariuszu, pan też nie słuchał naszej wypowiedzi i tutaj niesprawiedliwy, bo ja zaznaczyłem, że w sztukach walki są pewne pozytywne rzeczy budowania charakteru, odstąpienia od używek i tak dalej. Natomiast ja to ująłem całościowo i powiedzieliśmy, że na początku rzeczywiście akcentuje się sztuki walki. Natomiast i teraz jaki metodologiczny błąd fatalny pan popełnia? Pan ma pewnie większą wiarę, większą świadomość. Pan rzeczy filozoficzno-duchowe, które są sprzeczne z chrześcijaństwem, ze sztuki walki, odrzuca i trzyma pan się swojej parafii, wiary, podejrzewam, codziennej modlitwy. I teraz to jest dobrze. Tylko jaki błąd pan popełnia? Pan przeskakuje, że skoro mnie to nie sprowadziło na wiarę w reinkarnację, na jakąś duchową inicjację złą i tak dalej, to znaczy, że innym to pomaga, kształtuje i jest tylko dobre. I wystarczy posłuchać księży egzorcystów. Dlaczego mówię o księżach egzorcystach? Bo to nie są teoretycy zagadnienia. Oni spotykają się z ludźmi, którzy doświadczają dramatów, ale ich dramat zniewolenia, dręczenia, opętania czy po prostu zaburzeń psychicznych jest skutkiem pewnym. I przyczyny są bardzo różne i wielorakie, ale wśród tych przyczyn spotyka się wchodzenie nie tylko w sztuki walki jako sztuki walki, tylko w te, które wchodzą, wiążą się z pewną duchowością. Pan ma pewnie zabezpieczenie sakramentalne, większą świadomość i tak dalej i pan mówi, na mnie to nie działa. Natomiast ja mówię panu, że znam przypadki ludzi, którzy zresztą dają publiczne świadectwa, którym to bardzo zaszkodzało. I teraz pan mówi, to pan ma złe doświadczenia. No ja mówię o realizmie, tacy ludzie są, no nie można powiedzieć, że ich nie ma. Druga rzecz, daliśmy twórczą odpowiedź na to, co w zamian. Dlatego jeśli chodzi o tą rzecz, to może bym już tutaj zakończył. Natomiast jeśli chodzi
wiara w sny.
Sny, bardzo aktualne, to co pan powiedział, to jest trojakie podejście do snów. Sen może być działaniem złego ducha, sen może być naturalną projekcją ludzkiego mózgu, sen może być nadprzyrodzonym działaniem Pana Boga poprzez sen. I w Biblii mamy przykłady i zakazu wiary w sny, a jednocześnie działania Bożego poprzez sny w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie, w snach czy na jawie. I teraz tu nie ma sprzeczności. Tylko trzeba pamiętać, że są to rzeczy, które dla nas są okryte pewną tajemnicą. I od strony neurologicznej pracy mózgów, jeszcze psychiatrzy, neurologowie nie zbadali do końca tych zjawisk, są różne hipotezy, i od strony teologicznej, duchowej. Dlatego tu trzeba wielkiej ostrożności. I pewne rzeczy z gruntu możemy odrzucić. To, co mamy w księgarniach, scenniki, egipski, babiloński, taki, przyśniło się to i to, to będzie to i to. To i to. To i od strony duchowej, religijnej, chrześcijańskiej i po prostu racjonalnej. I szkoda pieniędzy, i szkoda zdrowia duchowego na to. Natomiast są pewne sytuacje, że na przykład przyśniła mi się zmarła babcia, zmarłe dziecko, albo nie przyśnił mi się zmarły mąż, z tym się spotykam. Panie, że czy może za mało kochałam, czy to, no bo jest przekonanie, że się powinien przyśnieć. Nieraz ktoś, powiedzmy współmałżonek, który żyje 30-50 lat w małżeństwie, ktoś umiera, przeżywa bardzo mocno śmierć kogoś bliskiego, ja spotkałem się w swojej rodzinie z taką sytuacją u już nieżyjącej babci, mówi, słuchaj, widziałam twego tatę, tata też nie żyje. Tak, jak szedł, wybiegłam na podwórze, zacząłem rozglądać się, krzyczeć, Wojtek, nie ma. Ja się z tego nie śmiałem. Dlaczego? Jeżeli przez kilkadziesiąt lat, tam był taki układ, że trzeba było przejść przed oknem, przed którym babcia zawsze siedziała, bodźce w mózgu zapadły, w świadomości, A to była babcia, ale obojętnie czy dziecko 3-letnie, czy 53-letnie umiera, dla rodzica to jest zawsze kochane dziecko, on by się chciał zamienić w tej trumnie. Przeżycie jest bardzo mocne. I gdzieś ten obraz mógł projektować, nawet gdzieś słyszenie. I to nie musi być nadzwyczajne działanie, czy jakiejś duszy czystowej, czy Pana Boga, czy z drugiej strony złego ducha, tylko można próbować racjonalistycznie. Natomiast jeżeli czujemy niepokój przy tym, zmarli na przykład, to są dwie rzeczy. Zawsze modlitwa w intencji zmarłego. Nie tyle napędzanie sobie autostrachu, modlitwa zmarłego. Gdyby to się pogłębiało, a nie daj Boże przyjmowały pewne już znamiona pewnej psychozy, lęku, strachu, funkcjonowania w swoim domu i tak dalej, to warto właśnie tutaj z kierownikiem duchowym czy na spowiedzi to przedstawić, pokazać. Natomiast pamiętajmy, że zawsze Pan Bóg jest silniejszy od złego ducha, od tego, co jest złe. Obyśmy tylko przed złym bronili się Panem Bogiem modlitwą, a nie za pomocą odpromienników czy jakichś talizmanów, czy tak zwanej białej magii, bo to jest wtedy tragedia.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Wojciech Mordak z tej strony. Dzwonię, w ogóle jestem kierowcą z Suwałk. Pochodzę z Radomia, mieszkam w Radomiu. Z parafii Matki Bożej Królowej Świata.
Witamy Pana.
Dzwonię z takim pytaniem. Chciałbym wiedzieć, jak można pogłębiać swoją wiarę. Byłem na mszy egzorcystycznej. Był wystawiony przy Najświętszy Sakrament i ksiądz mnie się zapytał, czy mam taką wiarę, czy jestem w stanie to uwierzyć, że tam jest Bóg. Nie mam takiej wiary. Wierzę w ogóle w Boga, ale byłoby mi ciężko wyobrazić sobie, że tam jest żywy Bóg. Jak mam zrobić, co mam robić, żeby pogłębić swoją wiarę?
To jest Pana pytanie, tak?
Tak, to jest moje pytanie.
Bardzo dobrze.
Panie Wojciechu, pytanie. No znów całą konferencję moglibyśmy tu wygłosić, ale żeby nie teoretyzować, bo taka szczerość w tym głosie i troska. I to jest, myślę, pierwsza rzecz, wartość, że człowiek wstaje wprawdzie o sobie i również o swoich niedociągnięciach, czy o tym, co by chciał mieć. I jeżeli mówimy o sprawie wiary, to oczywiście są tu dwa nurty. Duchowy i intelektualny. O tym intelektualnym tośmy już dzisiaj tutaj mówili, o różnych metodologiach, ale duchowym nie ugryzie Pan sprawy wiary bez osobistej modlitwy. Ona może być kulawa. Mogę się nie bardzo umieć na początek modlić, czy słów sformułować. Ale to trzeba pewne rzeczy bez kolan, bez tej modlitwy, refleksji, bez tej pokory człowieka tutaj się nie ubywa. Jeżeli chodzi o wiarę w obecność Chrystusa, Boga człowieka w Najświętszym Sakramencie, no nie chciałbym tu robić dowodów, czy przytaczać argumentów i biblijnych, i cudów eucharystycznych, których żeśmy tutaj się zahaczyli, są takie. Myślę, że tu ważną rzeczą jest, Panie Wojciechu, budująca lektura. Co czytamy, co oglądamy, ale szczególnie lektura. Jeśli chodzi o mszę świętą, o Eucharystię, o sakrum, misterium Eucharystii, które wypływa z tego, że Chrystus w niej z nami jest w ten cudowny sposób dla ludzkiego umysłu niezrozumiały przez wszystkie dni aż do skończenia świata, tu najpełniej, bo jest jeszcze są różne formy umiejętności. I tutaj akurat dzisiaj już mamy tych książek trochę. One nieraz może mogą się wydawać na początek, że tkną takim populizmem, że zbyt cukierkowo są te przykłady, ale jeżeli w to wejdziemy, jeżeli to na kolanach też przemodlimy, to myślę, że to jest dobra droga do tego, by utwierdzać w sobie wiarę, czy zrodzić wiarę w tę prawdę wiary chrześcijańskiej.
No wiara jest łaską przede wszystkim. To nie jest tak, że prawda, no, na pewno jest darem Pana Boga, ogromnym darem Pana Boga i o ten dar trzeba prosić. No tak jak tutaj Pan Andrzej powiedział, bez modlitwy naszej, bez kolan, to podejrzewam u każdego z nas niewiele będzie tej wiary, a dopiero ta głęboka modlitwa, tą łaskę wiary, o wchodzenie coraz bardziej. Całe nasze życie jest nastawione na to, że
jeśli chodzi tu o Najświętszy Sakrament, niech może Pan spróbuje. Pan jest kierowcą, to tam różne nielimitowane godziny, znaczy w różnych godzinach Pan pracuje, ale może się uda znaleźć tak, że gdzieś jest jakaś przerwa, a gdzieś jest jakiś kościół w takim zwykłym, spokojnym środku dnia, otwarty. Spróbować wejść, ten zgiełk ulicy gdzieś trochę zostanie i tak sobie klęknąć. Nawet jeżeli jest problem z tą wiarą przed Najświętszym Sakramentem i nawet milczeniem się tam modlić, przedstawić w myślach ten problem, patrzeć, to jest to bardzo ważne, bo w dzisiejszym rozchuczanym świecie, gdzie jest beton, gdzie jest komputery, roboty, no gdzie Pan Bóg tu w tym kawałku zamknięty, to nie ta droga.
Bardzo dobry pomysł. Przytoczę taki przykład. Ośrodek dla narkomanów, dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem. Młodzi chłopcy mają do wyboru pracę w polu albo godzinę adoracji. No, niewierzący, no to wybierają pracę w polu, a potem mówi, co ja głupi będę tu harował, no posiedzę se w kaplicy chłodnej, będzie przyjemniej. No i przychodził, siadał, oczywiście nie wierzył, nie modlił się, tylko siedział tą godzinę przed Najświętszym Sakramentem wystawionym. No i tak miały dnie, tygodnie i poprosił kapłana o spowiedź. Po prostu wystawia się na działanie, nie na promienie słońca, tylko na promienie Boże. I w końcu człowiek zaczyna myśleć, zaczyna kierować myśli ku temu, który jest, bo on jest. Poza tym jeszcze sprawa świadectwa innych ludzi, bo mówił pan o książkach. Dla mnie jest ważniejsze świadectwo innych ludzi, rekolekcje ewangelizacyjne. Poszukać gdzieś w pobliżu. Są zamknięte rekolekcje kilkudniowe, są i takie dochodzące, co to przychodzi się wieczorami, gdzie konkretnie jest program prowadzący, że tak powiem, do poznania osobistego oddania się Chrystusowi, gdzie są świadectwa ludzi, którzy już tego doświadczyli, gdzie możemy z nimi porozmawiać i to jest też pewna droga, bo we wspólnocie łatwiej nam jest pewne rzeczy doświadczyć. Ksiądz chciał coś powiedzieć.
Nie, tak właśnie nawiązuje tu już do wspomnianej Sokółki, też taki bardzo uważam mocny argument dla nas wszystkich, jeśli chodzi o ten intelekt połączony z wiarą, gdzie badania jednoznacznie wskazały na tkankę mięśnia serca, które jest w stanie agonii, które było, prawda, ogromnie bite i tak dalej. No to jakaś podbudowa jest, a też to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o księdza proboszcza, który opisuje, jakie cuda. Chodzi głównie o nawrócenia ludzi sceptyków, którzy przyjeżdżają, którzy, prawda, nie wierzą, a wchodząc padają na kolana. No to wszystko.
Myślę, że tu takim jeszcze niejako na marginesie zagadnieniem to jest też pytanie do nas, czy my swoją postawą dzisiaj względem Najświętszego Sakramentu raczej desakralizujemy to wszystko, banalizujemy to wszystko, okradamy z pewnej tajemnicy, misterium sakrum, czy też budzimy prawda, to misterium, że to tabernakulum, że ten opłat nie jest takie zwykłe, że dlatego jak widzisz kapłana, który idzie przez ulicę, ja mówię tak jak mnie wychowywano przed laty, czy przechodzisz przez środek kościoła, no ja nie mówię kiedy się panu kościelemu pomagało, czy sprzątać, czy coś. Normalnie to niejako był odruch. Tam jest prawdziwy Chrystus. Czy ten klimat starych kościołów, prawda, to misterium jest. Żebyśmy też tutaj banału nie wprowadzili, bo wtedy ludziom patrzącym z boku może być trudniej uwierzyć, że to jest sam Chrystus, że my adorujemy Chrystusa.
Ale tutaj pan Wojciech zwrócił naszą uwagę ku chyba najistotniejszej sprawie. Czy ja mam osobisty stosunek do Jezusa Chrystusa? Czy ja traktuję Go jako osobę, która realnie żyje, która może mieć wpływ na moje życie, jeżeli działa. Ja będę chciał, który działa, do którego ja mogę kierować moje myśli, który kieruje mną, jeżeli ja zechcę poddać się Jego kierownictwu. I wtedy zaczynam doświadczać pewnych wręcz sytuacji wyraźnych, że Pan Bóg działa w moim życiu i to stwierdzam. I osoby, które poznały, są w relacji osobowej z Bogiem, z Panem Jezusem, te zabobony ich się już tak łatwo nie imają, bo od razu im się zapala światełko, o, tu nie tędy droga. Bo po prostu sumienie jest wyczulone. A jak jest sumienie z wielkimi okami, dawno już z sakramentów nie korzystało, już nie mówiąc właśnie, że niekiedy to się do kościoła chodzi, a nie spotyka się z Panem Jezusem w kościele, no to trudno i darmo. Wtedy zabobony walą szeroką drogą do takich ludzi, są przejmowane przez nich.
To jest ważna kwestia, to chyba pan Roman z Wrocławia poruszył. Jedno z Jezusem, poddanie się kierownictwu Chrystusa, tylko Jego słuchać, ale tam potem w wypowiedzi było rola Kościoła. Bo proszę zwrócić uwagę, że wiele sekt zaczynało się od mistyki, od bardzo pobożnie, nawet od ogromnej modlitwy, nawet na ziemiach polskich tutaj 100 lat temu. Dziś są, czy potem były bardzo bolesne owoce. Jeżeli potem się nam gdzieś w tych duchowej, prywatnej chłości rozminie Kościół, Urząd Nauczycielski Kościoła, Stolica Apostolska, wcześniej kapłan biskup, to bardzo możemy stworzyć sobie duchowość z Jezusem na ustach, z Biblią w ręku, która będzie wroga do Matki Bożej, do sakramentów, do Ojca Świętego i tak dalej. Więc Pan Bóg mówi przez Kościół. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto gardzi mną, gardzi tym, który mnie pospał. Łukasza 10:16. I to ten aspekt tutaj, my tego nie dopowiadamy, bo dla nas to jest oczywiste. Ale myślę, że wśród słuchaczy warto by tutaj dopowiedzieć, dlatego to, co pan redaktor mówił, we wspólnocie bezpieczniej, łatwiej, bo ja od razu jestem korygowany swoje subiektywizmy.
Tak, ale trzeba dodać we wspólnocie Kościoła. Kościoła. We wspólnocie akceptowanej przez Kościół, a nie jakiejś wspólnocie zielonoświątkowców, może wspaniałej, ale nie naszej.
Barwnej, kolorowej, ale w wielu miejscach błądzącej.
I dlatego ten temat dla małżonków i rodziców jest istotny, byśmy byli świadectwem dla naszych dzieci, świadectwem właśnie żywej wiary w Jezusa Chrystusa, świadectwem uczestnictwa w życiu Kościoła, w życiu sakramentalnym. Dzieci muszą to widzieć, muszą to czuć, muszą również być przez nas w to wprowadzone. I wówczas w naszym domu nie będą kultywowane i szerzone zabobony i dzieci będą też miały do tego od początku właściwy stosunek. Nie będą temu ulegały.
Żeby nie przekazywać na następne pokolenie tego, co jest negatywne, bo to ma skutki, a to jest również nasza odpowiedzialność po śmierci.
Dziękuję bardzo, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Może nie za dużo ich dziś odebraliśmy, ale myślę, że dużo tu już zostało powiedziane. Jutro w południe już ta audycja powinna wisieć w internecie w postaci pliku MP3. Także kto nie słuchał od początku, będzie mógł ją sobie wgrać na twardy dysk czy odsłuchać online. Dziękuję naszym gościom, księdzu Piotrowi Krasuskiemu, serdeczny Bóg zapłać. Księży, panu Andrzejowi Wronka, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Piotrowi Krasuskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać jeszcze raz i my wszystkim naprawdę z głębi serca dziękujemy.
Panu Andrzejowi Wronka, Bóg zapłać.
Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękuję Krystianowi za realizację i drodzy Państwo, do kolejnego wtorku, bo już 23:46 minęła. Żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.